Dzień dobry Państwu. Otwieram 36. sesję Rady Miejskiej w Kielcu, która odbyła się w dniu dzisiejszym, to jest 26 września 2013 roku. Witam bardzo serdecznie wszystkich radnych Rady Miejskiej. Witam Pana Burmistrza, Panią Skarbnik. Witam Pana Zastępcę Burmistrza, Pana Sekretarza. Witam Pana Starostę oraz Radnych Powiatowych, których nie widzę. Oraz bardzo serdecznie witam sołtysów wszystkich pozostałych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. Informuję, iż sesja Rady Miejskiej jest nagrana audio i nagranie będzie udostępnione w internecie. Proszę o wyłączenie bądź ściszenie telefonów komórkowych, bo przeszkadza to lub radę. Przystąpimy teraz do przyjęcia porządku obrad 36. sesji Rady Miejskiej w Kielcu. Pan burmistrz chce zabrać głos.
Witam tę uchwałę o wystąpieniu wyznanych trudnym warunkowym kierunkiem gospodarowania przez samego gminy Kielc oraz ustalenia opłaty doświadczenia przestała publicznie prowadzonej przez gminę Kielc. I jeśli chodzi o tą pierwszą uchwałę, to wiąże się to z tym, iż jest cały czas staramy się o zbycie działki tej tutaj przy strefie ekonomicznej naszej i pojawi się inwestor, który chciałby tam zlokalizować taką fermę baterii fotowoltaicznych, ale żeby zlokalizować taką baterię, no to właśnie musi mieć w studiu zapisane, iż jest to możliwe, bo ta bateria ma mieć powyżej 100 MW energii, że jest to możliwe lokalizacja w tym miejscu i nie tylko w tym miejscu, bo już byśmy rozszerzali wtedy ten zapis na obszar całej gminy. A druga jest to taka, powiedziałbym, trochę porządkowa uchwała, dlatego że z dniem 1 stycznia wchodzi nowe zmiana do ustawy o systemie oświaty wprowadzająca opłatę w przedszkolach w wysokości 1 zł. Na tę okoliczność gmina w miesiącu wrześniu otrzymała dodatkową subwencję oświatową z tym związaną. No i tutaj trudno jest nie wykonać zapisu ustawowego. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby teraz głos w sprawie porządku obrad? Proszę bardzo. Tak na radny Łowos.
Dziękuję. Składam też wniosek formalny o oddalenie projektów uchwał 7.1.7.2 ze względu na to, że do wglądu radni otrzymali pocztą elektroniczną te dwa projekty dopiero w samych godzinach popołudniowych. Nie są to błahe uchwały, które wprowadzają duże zmiany. Mamy wiele wątpliwości, więc wnioskuję o oddalenie tych dwóch uchwał w porządku obrad.
Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Najpierw będziemy głosować za wnioskiem Pana Burmistrza o rozszerzenie punktu 7 o projektu uchwał 75765, to jest przystąpienie do zmiany Studium Zarządu Chowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzeni Rodzin Kiesz i 76 ustalenia opłat dla świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kiesz. Kto z Państwa radnych jest za rozszerzeniem w porządku obrad zgodnie z wnioskiem Pana Burmistrza? Głosujemy przez podniesienie ręki. 10 za. Kto jest przeciw? Przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został rozszerzony o punkt 7576. Teraz przejdziemy do głosowania nad wnioskiem Pana Radnego Łowosa o wykreślenie z porządku obrad punktu 7172. 71 to jest znany budżet gminy na 2013 rok i 72 znany wieloletniej prognozy finansowej. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem wniosku Pana Radnego Łowosa o wykreślenie tych punktów z porządku obrad? Kto jest za? 4 za. Kto jest przeciw? 6 przeciw. Kto się wstrzymał? 30 minut. Dziękuję bardzo. To jest nasze głosowanie jawne. Wniosek pana radnego Łobota nie uzyskał wymaganej większości. W związku z tym będziemy teraz przejdziemy do głosowania całego porządku obrad z tym przegłosowaniem jedną zmianą, czyli rozszerzenie punktu 7576. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem rozszerzonego o punkt 7,5 i 7,6 w porządku dzisiejszej sesji? Kto jest za? 10 za. Kto jest przeciw? 3 głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska ustaliła następujący porządek obrad 36 sesji, który jest już wyświetlony na stół na tablicy. Przejdziemy w takim razie teraz do punktu następnego, to jest do punktu trzeciego, przyjęcia protokołu 35 sesji Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2013 roku. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do protokołu 35 sesji Rady Miejskiej? Nie widzę, w takim razie przejdziemy do głosowania, głosujemy przez podniesienie ręki. Za przyjęciem protokołu 35 sesji Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2013 roku. Kto jest za? 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że głosowanie radnym przyjęto protokół 35 sesji Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2013 roku. Przechodzimy teraz do punktu następnego. To jest informacja pana burmistrza o swojej pracy w okresie międzyzemi. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Goście, w okresie międzyzemnym, to jest od dnia 29 sierpnia do dnia dzisiejszego, jako organ wykonawczy gminy wydałem 14 zarządzeń w następujących sprawach. 8 z nich dotyczyły gospodarki gminy komunalnej i były to w sprawie ustalenia ceny wywoławczej ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1/5 położonych już w ulicy Kościuszki, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1/6 położonych już w ulicy Kościuszki, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w najem garażu położonego w Kieczu przy ulicy Głuprzyckiej na działce nr 1640/4 oraz na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kieczu przy ulicy Żeromskiego działka nr 2154 i przy ulicy Głuprzyckiej działka nr 2446/2 wyznaczonym na dzień 12 września. W sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na działkach położonych w Kieszu i były to działki nr 1002, 1001/2, 1004/3, 1075, 1246/1, 1248, 1247, 1241, 1243, 1298, 1297, 1296, 1295 i 1301. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu z części działki nr 1870/1 położonej w Kieczu przy ulicy Długiej i ulicy Trałbuta i ustalenia czynszu dzierżawnego, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 2154 położonej w Kieczu przy ulicy Żeromskiego, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2446/2 położonej w Kieczu przy ulicy Głupczyckiej, w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości położonych w Kieczu działek nr 2442/2 do 2442/11 oraz działek 2442/13, 1979/2, 1979/7, 1979/8 i 1979/10.
zakresu wykonywania budżetu było to 6 zarządzeń, 3 zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kieszu na rok 2013, 2 zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2013 i 1 zarządzenie w sprawie budżetu, zmiany budżetu gminy Kiesz na rok 2013. W sprawach bieżących chcę Państwa poinformować, iż w dniu 5 września uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Tematem posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania z realizacji programu za okres do 30 czerwca 2013 roku. W dniu 17 września uczestniczyłem w spotkaniu z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu, które poświęcone było utworzeniu na płaszczyźnie specjalnej strefy demograficznej. Spotkanie to było związane również z podpisaniem deklaracji uczestnictwa w programie wdrażania tzw. karty dużej rodziny, której szczegóły powinniśmy poznać na początku 2014 roku. Program ten jest przygotowany przez Urząd Marszałkowski. W dniach 18 w godzinach popołudniowych 19 września uczestniczyłem w obchodach 15-lecia Euroregionu Silesia. W dniu wczorajszym wraz z panią skarbnik podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego dwie umowy o dofinansowanie w ramach PROW-u dwóch projektów, które gmina już zrealizowała, czyli było to Święto Plonów, które w tym roku obchodziliśmy w Nowej Teresie oraz powiatowe zawody ochotniczych straży pożarnych. W dniu 19 września zastępca burmistrza wraz z grupą pracowników Urzędu Miejskiego i podległych placówek uczestniczyli w warsztatach pod nazwą Głubczyckie Partnerstwo Lokalne na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w powiecie głubczyckim. Organizatorem tych warsztatów był Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa mogąca zaowocować nowymi miejscami pracy, dlatego też licznie w tym staraliśmy się uczestniczyć. Chcę Państwa również poinformować, ponieważ ten temat był podniesiony tutaj na ostatniej sesji, jeśli chodzi o oświetlenie na zatorzu. Na dzień dzisiejszy prace są kontynuowane, bo jak wiemy, w sierpniu zostały postawione słupy, potem była długa przerwa. Na dzień dzisiejszy te prace tam są kontynuowane, jest montowana linia energetyczna. Natomiast staraliśmy się również uzyskać informacje w zakładzie energetycznym o przyczynach tego przestoju i otrzymaliśmy taką wiadomość, że przestój ten był spowodowany tym, iż w ostatnim okresie tam się pojawiły takie dosyć poważne dwie awarie na sieci i te awarie musiały być usunięte. Widzimy, że nawet zakład energetyczny przystąpił do wymiany tutaj kabla doprowadzającego prąd i co widzimy, ten wykop w ulicy Wojska Polskiego. Oczywiście w naszych drogach również te prace były prowadzone. Chcę powiedzieć Państwu również, jeśli chodzi o inwestycje i wykonywane remonty, już w dniu dzisiejszym odbywa się odbiór końcowy zadania budowy kanalizacji w miejscowości Kiesz, etap pierwszy. Dalej, trwają prace związane z realizacją dwóch zadań, czyli rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej od deszczowej na osiedlu w Lubotyniu. W tej chwili jeszcze trwają prace projektowe, ale mam nadzieję, że niebawem przystąpimy również do samych robót. Trwają prace związane z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu w Piszczu. Chcę Państwa poinformować, iż do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w miesiącu września został złożony wniosek o dofinansowanie budowy skateparku w Kieczu. I kończąc tą część sprawozdania, chciałbym Państwa zaprosić na turniej Orlika, ponieważ gmina jest w tym roku organizatorem
finału wojewódzkiego. Ten turniej odbędzie się 30 września na Stadionie Miejskim w Kielcu. To sobie chcę złożyć podziękowania panu radnemu Kazimierzowi Trażowi, który swoją pracą tam przyczynił się do uporządkowania tego boiska sportowego. Chcę również tutaj przeprosić państwa za to opóźnienie w dostarczeniu materiału na tą sesję, bo tutaj zdążyłem się zorientować, że one rzeczywiście zostały wysłane trochę później, ale to jest skutek tego, iż no niestety ta pani starzystka, która u nas pracowała do tej pory i prowadziła te sprawy, uzyskała miejsce pracy w Kędzierzyńskiej Azotach, w związku z czym ona tam zaczęła pracować, natomiast tu musieliśmy po prostu panią Anetę przesunąć z innego stanowiska pracy. Mam nadzieję, że tu już na tym stanowisku nie będzie takiej perturbacji w przyszłości. Natomiast na dzień dzisiejszy rzeczywiście sprawdziłem tutaj takie jakieś tam pojawiły się problemy, za co najmocniej przepraszam. Odpowiedział na pytania radnych w poprzedniej sesji, było jedno pytanie pana radnego Maryszczaka. Odpowiedź została udzielona panu na piśmie 4 września. I chcę państwa również poinformować, iż pod obrady sesji przygotowano projekty uchwał w sprawach, jak są, jest to wymienione w porządku na dzisiejszą sesję, więc nie będę tego powtarzał, żeby nie tracić wstępnego i cennego, nie zabierać czasu, który jest bardzo cenny. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, to przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny odpoczywa.
Panie przewodniczący, państwo radni, zgromadzeni goście. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania zmiany w budżecie gminy na rok 2013 oraz zmiany letniej prognozy finansowej, przecież nasza pogoda jest za bardzo. Komisja zaopiniowała pozytywnie te zmiany. I chciałbym jeszcze państwa poinformować, że w dniu 5 września Komisja Rewizyjna na podstawie uchwały nr 27 łamane 214 z dnia 21 grudnia 2012 roku przeprowadziła kontrolę w temacie kontrola funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcu w zakresie realizacji budżetu w badaniu zasiłki i pomoc w naturze za rok 2011-2012. W posiedzeniu komisji uczestniczyli Mirosław Skoczyla, Bronisław Pawlik, Bresław Kuśnierz, Lech Duda oraz Damian Bosowski. Informacjami służył pan Ryszard Kaszycki, kierownik MOPS-u. Komisja zapoznała się z protokołem kontroli kompleksowej MOPS-u w Kielcu przeprowadzonej w dniach 15, 21, 23, 24 maja 2013 roku przez inspektorów Wojewódzkiego Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej z upoważnienia wojewody opolskiego. Zapoznała się także z wybraną dokumentacją świadczeniobiorców zasiłków stałych, okresowych i celowych, sprawozdaniami z realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania za rok 2011-2012, sprawozdaniami pod tytułem Udzielone świadczenia, zadania zlecone gminom za rok 2011-2012. I tak, może jako pokrótce, nie będę całości czytał, bo tu są wyszerki i ktoś by państwa chciał, to może sobie ten protokół sprawdzić. Ja tylko pokrótce przedstawię, że plan wydatków z budżetu w 2011 roku przedstawił się następujący. Plan pomoc społeczna, plan 5 356 864 zł, wykonanie 5 254 467 zł, 100% dało nam 99% wykonania. W roku 2012 pomoc społeczna, plan 5 242 035 zł, wykonanie 5 225 163 zł, wykonano 99,7%. Może tu nie będę czytał. Przyznamy świadczenia. W 2011 roku ogółem skorzystało osób 485 osób. W 2012 552 osoby. Ogółem w 2011 roku objętych pomocą społeczną
było 326 rodzin o łącznej liczbie 809 osób w rodzinach. W 2012 było już tych osób 357 o łącznej liczbie 836 osób. I wniosek: komisja stwierdza zgodność realizacji zadań zleconych i własnej gminy w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z przepisami prawa oraz terminowość załatwiania spraw. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z przewodniczącej komisji chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do następnego punktu. To jest do punktu 5. Zapytanie interpretacji wolne wnioski. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Łobot.
Dziękuję. Może pan burmistrz wyjaśni, dlaczego tak dużo się na tym materiału i przeprosił. Podnoszę ten temat, przyjmując przeprosiny, ale powołam się na statut gminy, w którym jest zapis w rozdziale 4, paragrafie 17, punkcie 6, który mówi, że pan przewodniczący Rady Miejskiej śruba na zapewnienie warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. Nie wiem, czy w tym przypadku został spełniony ten wymóg, bo naprawdę materiały są dosyć obszerne. I otrzymanie tych materiałów drogą elektroniczną w godzinach popołudniowych, dzień przed sesją, no trochę obniża komfort pracy. Owszem, można poświęcić popołudnie i północ, żeby się przygotować, ale chyba na tym polega praca na zmianę. Dlatego prosiłbym o przypilnowanie, żeby mimo wszystko, mimo problemów technicznych, te materiały były rozsyłane. Jest jeszcze przecież forma przesyłki zwykłą pocztą bądź pocztą w jakąś urzędzie zewnętrzną w formie papierowej, jeżeli są problemy elektroniczne. Dlatego pytam, dlaczego doszło do takiego opóźnienia i czy są spełnione warunki komfortowego wypełniania mandatu prawnego. Pytanie drugie dotyczy właśnie tego, co się w tej chwili dzieje, czyli nagrywania naszych wypowiedzi i całych obrad sesji. Chciałbym zapytać, czy poczyniono kroki w celu poprawienia jakości nagrań. Pytałem o to już miesiąc temu. Na sesji. Oczywiście nie było takiej możliwości, żeby odsłuchać nagranie już w lepszej wersji, w lepszej jakości, ale mam nadzieję, że poczyniono przez ten miesiąc jakieś kroki w celu sprawdzenia jakości nagrania czy sprawdzenia sprzętu, dlatego że protokół, jak już powiedziałem, pisany nie zawiera wszystkich treści, które się pojawiają na sesjach, a protokół w pliku audio no niestety momentami uniemożliwia wręcz odsłuchanie. Dotyczy to zwłaszcza tego mikrofonu przenośnego, który posługuje się jako pan burmistrz, pan starosta, goście zaproszeni. Jest to niemożliwe, żeby wyłożyć cokolwiek, jakiejkolwiek wartości treści z tego nagrania. Powtarzam pytanie, czy podjęła jakieś kroki, które pozwolenia jakoś nie było. I ostatnie pytanie do pana burmistrza. Na jakim etapie jest emisja obligacji i jakie kwoty z tego tytułu pozyskaliśmy do dnia dzisiejszego? Dziękuję.
Dziękuję. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan radny Tracz.
Prawda, pan burmistrz tutaj temat oświetlenia za to, że powiedział, co tam jest, ale będąc wczoraj na nawatorzu, tam dowiedziałem się, nie wiem ile w tym trafy, że na tej drodze, która jest najdalsza, że tak mówię, od sprzętu, że mają być tylko dwie lampy. I ja z powrotem wracam do tematu, żeby nam jako radnym jakiekolwiek tam plany czy coś takiego udostępniać. Kiedy będziemy prosili o te projekty, jakie będą na zmianę drogi i tak dalej, żeby nam to pokazali, nic z tego tematu nie zmieniło się. Była sytuacja taka z przebudową do takiej szkoły na przedszkole, to tutaj kolega zorganizował w szkole takie spotkanie z panią architekt, czy tam, nie wiem, jak to się tam fachowo nazywa. I też na ten temat nic dalej nie wiemy, czy jednak będzie to powiększone, czy w takim samym, że tak powiem, kształcie to było jako zaplanowane, bo były tam przecież uwagi do tego. No i jeszcze jakoś tak mówimy o wielu rzeczach, a potem takie są inne, niezgodne, że tak powiem, z oczekiwaniami mieszkańców. Jeszcze jedno mam pytanie takie też, już dawno mówiłeś, my tutaj kolega wspomniał o mikrofonach, na tym było mowa o tym, że to nie jest wielki problem, a jednak jest chyba problemem. Jeszcze jedną uwagę mam taką, też zgłaszałem już kilkakrotnie temat tablicy, że tak powiem, na Kościelniaku, która miałem przedstawiać, co to było i jak to było. Nawet zauważyłem ostatnio w Brudowej, że są nawet zdjęcia tego. No to było to wykorzystać i to zrobić, no bo w końcu dla mnie to jest kupa gruzu, nic nie przedstawiająca do żadnej tablicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie radny Pawlik.
Ja mam to pytanie do pana burmistrza. Kobiet, pan burmistrz wspomniał o swojej pracy w okresie międzyszczepnym, o kanalizacji na osiedlu w Lubowieniu, że jest na etapie projektowania, więc myślę, że jednak ten termin jest zagrożony, że do końca roku ma być, powinien być oddana cała inwestycja. Jak to wygląda? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby się złożyć głos? Proszę bardzo, pan radny Wójtowicz. Ja mam pytanie do pana Stolosy. Interesuje mnie sprawa zbiornika wodnego w Łodzininie. Jak to się tam przedstawia? Byłem ostatnio, oglądałem to wszystko i znalazłem się między, czy ktoś został podciągnięty do odpowiedzialności, jak to na dzień dzisiejszy będzie wyglądało. Czy zostanie to odbudowane, czy cokolwiek zostanie z tym tam zrobione? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciał? Proszę bardzo, pan radny.
Dziękuję. Tak na razie, dlatego że podsunął mi pomysł na pytanie pan radny Trasz. Chciałem zapytać pana zastępcy burmistrza, pana Karpinę, czy orientuje się pan, że mniej więcej ilu przedszkolaków, ile dzieci, które mogą chodzić do przedszkola z terenu Pieprza, wyjeżdża w tej chwili do przedszkoli wiejskich stowarzyszeniowych. Jest to problem dotyczący tych miejsc w przedszkolu, które znajdzie się w szkole podstawowej w Pieprzu. Z tego co wiem, przedszkole na ulicy Długiej posiada 4 oddziały wypełnione po brzegi, czyli w każdym oddziale komplet, czyli to jest 2 przedszkolaków. Jeżeli do każdego przedszkola stowarzyszeniowego wyjeżdża kilku do kilkunastu przedszkolaków, to jaką liczbę to stanowi? Czy nie warto rzeczywiście zastanowić się nad tym, co pan teraz mówi, to wynika z tego spotkania z panem projektant, czy nie rozszerzyć liczbę oddziału? Bo jeżeli demografia wygnęła, nie wiem czy się mylę, ale mówię w każdym razie, panie, to może się okazać, że po wydaniu tych 2 milionów, jak to przynajmniej określiliśmy, może zabraknąć i tak miejsca dla przedszkolaków w Pieprzu. Więc poproszę o pytanie, czy ma pan orientację, ile w tej chwili przedszkolaków jest dołożonych do przedszkoli poza Pieprz, w terenie Pieprz.
Dziękuję. Ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Pan radny Basowski.
Dziękuję bardzo. Ja również mam pytanie do pana starosty. Panie starosto, na jakim etapie jest tą pracę związana z remontem szpitala w Kukrzyca, tak żeby przystosować go do pacjentów, którzy zostali przeniesieni z naszego szpitalskiego domu właśnie do Łuczy. I kiedy planujecie państwo otworzyć dom pomocy społecznej? Na jakim etapie są prace tutaj w Pieprzu w tym naszym byłym wzoru? Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Maryszczak.
Dziękuję. Mój pierwszy wniosek to kwestia dotycząca umieszczenia znaku strefa zamieszkania w rejonie krytej pływalni, a dokładnie od strony drogi biegnącej wzdłuż cmentarza, ponieważ okazało się, że tym sposobem kierowcy mogą wjeżdżać od rejon tej strefy zamieszkania znajdującej się przy ulicy Kościuszki i bezkarnie parkować na chodniku, który biegnie wzdłuż posesji przy tejże ulicy. Ten mój wniosek jest skonsultowany w jakiejś tam części trasą miejską, która brała udział, czy też zasięgała informacji od pana pracownika merytorycznego referatu budownictwa i drogownictwa urzędu, tudzież od policji. Druga sprawa to jest kwestia mostu przy ulicy Langenowskiej. Jak wiemy, dopuszczalny ciężar dla pojazdów przekraczających, pokonujących ten most wynosi 10 ton, wynika to z oznakowania, a przez ten most przejeżdżają samochody typu TIR. Wiedza powszechna jest przecież taka, iż pusty samochód tego typu waży więcej niż 10 ton, więc moje pytanie brzmi, czy są bądź też czy były przeprowadzone jakieś ekspertyzy dotyczące stanu technicznego tego mostu przy ulicy Langemaskiej, a jeśli nie, to wnioskuję o przeprowadzenie takiej ekspertyzy, która by stwierdzała, czy ten most, jego konstrukcja uległy jakiemuś naruszeniu, czy też nie. Sprawa trzecia. Muszę się odnieść do odpowiedzi, którą uzyskałem na piśmie. Przypomnę, że moje pytanie dotyczyło uprzątnięcia dzikiego składowiska, wysypiska śmieci w ruinach jednego z budynków znajdujących się między ulicą Okopową a Matejskim. Uzyskałem taką odpowiedź. Ulica Okopowa. Ruiny po byłych budynkach magazynowych kombinatu rolnego Kiecz, myśli składowisko śmieci i odpadów zostało uprzątnięte. No ja tam szacunkiem, panie burmistrzu. No, całość odpowiedzi. Ulica Okopowa, ruiny po byłych budynkach magazynowych kombinatu rolnego Kiecz, składowisko śmieci i odpadów zostało uprzątnięte. No więc ja nie pytałem o śmieci znajdujące się w ruinach magazynów kombinatu rolnego Kiecz. Pytanie, które Państwo zacytowaliście, dotyczyło ruin jednego z budynków, w których znajdują się śmieci. Wyrzucane są śmieci. Ulicą Okopową Matyki. Więc to jakieś enigmatyczne wysypisko po prostu nie zostało uprzątnięte. W piśmie w odpowiedzi pana burmistrza jest informacja w dniu 3 września, więc długo po tym fakcie Straż Miejska skontrolowała teren przy ulicy Okopowej i stwierdziła ponowne jego zanieczyszczenie. Nie jest określone gdzie, w jakim miejscu. Ja wyraźnie w pytaniu zapytałem i wskazałem ruiny jednego z budynków znajdującego się przy garażu, a nie budynki magazynu kombinatu rolnego. Więc tę sprawę i tę formę odpowiedzi uważam nietrafioną i nie mającą podstaw w rzeczywistości. I ostatnia sprawa. No muszę odnieść się ponownie do drobnej rzeczy, takiej symbolicznej i bardzo zastanawiającej i prześmiesznej z perspektywy czasu. Mianowicie brak umocowania, zainstalowania tablicy informacyjnej przez USC w Kieczu. Kiedy pytałem o to, na której sesji pan burmistrz, zastępca burmistrza, pan Karpina sprostował mnie, ponieważ ja użyłem takiego określenia, że warto byłoby tak jak najbardziej zainstalować tę tablicę, tym bardziej, że rozpoczyna się remont budynku USC. Na co pan burmistrz Karpina odpowiedział, że pragnie sprostować, że absolutnie nie ma mowy o remoncie budynku, czyli termomodernizacji, bo takie zadanie nie zostało przewidziane w budżecie. Tymczasem ku mojej radości, że moja, ja się z tego cieszę przeogromnie, tymczasem ku mojej radości mija kilka miesięcy i okazuje się, że przeprowadzona jest termomodernizacja całego budynku USC.
ale teraz można, ale można. Ten radny stanie w tym kontekście.
A właśnie.
Gdzie jest proporcja i odpowiedź pana burmistrza, że 300 zł nie można wygenerować w budżecie, bo to są straszne. Tak, takie trzeba przejść procedury skomplikowane, że nie można znaleźć 300 zł. Ale można było przeprowadzić tę modernizację budynku całego. Jest to po prostu przykład na próbę pokazywania niektórym radnym miejsca w szeregu, dezapułowania jako radnych, jako osób będących reprezentantami społeczeństwa. A ja tego tutaj nie robię za własnej przyjemności i nie jestem osobą,
która
więc ja powtarzam, jak to jest, że można przeprowadzić pewne zmiany w budżecie opiewające na kilka tysięcy złotych, a nie można prowadzić zmian, które umożliwią spełnienie postulatu, pod którym pan się podpisał, panie burmistrzu, mówiąc, że zadanie dotyczące zainstalowania tablicy zostanie zrealizowane w 2012 roku. Danych słów i obietnic wypada po prostu dotrzymywać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. Wersja budżetu w pierwszym półroczu 2013 roku. Administrowanie gminą. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pani sekretarz.
Panie przewodniczący, państwo radni. Budżet gminy Kiek na rok 2013 został przyjęty uchwałą Rady w dniu 21 grudnia 2012 roku w wartości budżetowej 35 740 561 zł. W ramach planowanego budżetu zaplanowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 1 708 120 zł, głównie z zaistniałej sytuacji zaplanowania w nadmiernej wysokości subwencji oświatowej. W efekcie nadwyżka ta została skorygowana na podstawie decyzji ministerstwa, którą otrzymaliśmy w lutym tego roku, na mocy której subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 1 771 889 zł. Niedoszacowanie budżetu zostało urealnione poprzez doplanowanie przychodów z kwoty 2 600 000 do kwoty 4 000 000. Ostatecznie na dzień 20 czerwca 2013 roku wartość budżetu wyniosła 37 559 693 zł 99 groszy, z czego planowane dochody 33 559 693 zł 59 groszy, planowane wydatki 33 201 573 zł 59 groszy, planowane przychody 4 000 000, planowane rozchody 4 358 120 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano umorzeń podatkowych, rozłożeń na raty. W ciągu roku utraciliśmy również dochody z tytułu udzielonych ustawowych ulg i zwolnień. Jest to kwota 1 381 684 zł, którą stanowi głównie ulga inwestycyjna. Na dzień 30 czerwca zasoby budżetowe zostały zrealizowane do 50,89%, to jest do kwoty 17 080 036 zł. Dochody bieżące stanowią realizację 53,48%, dochody majątkowe 20,68%. Tutaj na niezrealizowane dochody majątkowych co najmniej wartości około 50% składają się dwa czynniki. Jednym czynnikiem jest fakt, iż na dochody majątkowe mają wpływ dotacje otrzymywane ze źródeł zewnętrznych, na które mamy podpisane umowy, to jest z Urzędu Marszałkowskiego na budowę kanalizacji sanitarnej w Kietrzu oraz z Agencją Nieruchomości Rolnych na lubę, czyli drugi etap oraz na PINSZ. Zadania te są w trakcie i dopiero po ich zakończeniu te dofinansowania wpływą do budżetu gminy. Z tego tytułu wtedy dochody majątkowe w znacznym stopniu się zwiększą. Drugim czynnikiem, który wpłynął na niezrealizowanie w większym stopniu dochodów majątkowych, jest słaba realizacja dochodów z tytułu rubu sprzedaży nieruchomości, głównie działek. Tutaj chciałabym Państwu przedstawić taką specyfikację, którą mi pracownicy geodezji zrobili. Na działki mieszkaniowe, to znaczy pod budownictwo mieszkaniowe, ogłosiliśmy na przykład na działki przy ulicy Kozyta w Kieczu 6 przetargów, tylko jedna, na 3 działki, tylko jedna z tych działek została sprzedana. Na działki przy ulicy Zorowskiego 2 przetargi, na działki przy ulicy Wybrzyckiej 2 przetargi, na działki usługowe przy ulicy Mickiewicza 5 przetargów, na działki inwestycyjne przy ulicy Kościuszki 3 przetargi, na działki pod budowę garaży po jednym przetargu i teraz na 3 i 2 października kolejne przetargi. Stąd bardzo słabe zainteresowanie kupnem tych działek, również kupnem mieszkań, no i z tego tytułu też mamy słabszą realizację dochodów z tego tytułu. Nierealizowane dochody przekładają się w dużym stopniu, iż w stosunku do niektórych inwestycji zaplanowanych w budżecie musieliśmy podjąć działania, może nawet nie tyle podjąć działania, co właśnie ograniczyć działania, nie podejmując postępowania do ich rozpoczęcia. W trakcie drugiego półrocza, teraz ostatniego kwartału, okaże się, które z tych zadań zostaną zrealizowane, a które będziemy musieli, z których będziemy musieli w tym roku zrezygnować. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, na dzień 30 czerwca zrealizowano je na poziomie 51,35%, w tym wydatki bieżące 55,81%, wydatki majątkowe 19,87%. Tutaj podobna sytuacja jak przy omówieniu dochodów. Realizacja wydatków majątkowych będzie miała większą kumulację w drugim półroczu, gdzie będzie zakończenie głównych podstawowych inwestycji, którymi jest. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietrzu, budowa oczyszczania ścieków i kanalizacji sanitarnej w Lubotyniu, budowa kanalizacji, oczyszczania ścieków w miejscowości Pilsz, modernizacja świetlicy w Nasiedlu. To są te, jeszcze wykonanie kanalizacji deszczowej ulicy Nowej w Kietrzu. To są te inwestycje, które rzeczowo i finansowo zostaną zakończone w drugim półroczu. Ostatecznie na 30 czerwca uzyskaliśmy przychody budżetowe z tytułu zaciągniętego krótkoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kietrzu w kwocie 1 478 564,71 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków niezrealizowanych w roku 2012 w kwocie 313 210,63 zł. Zrealizowano rozchody budżetowe to wartość 1 391 160 zł, z tego spłata długoterminowych kredytów i długoterminowej pożyczki. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca to zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów 11 446 zł 394 zł oraz zobowiązania z tytułu krótkoterminowego kredytu 1 478 564 zł 71 groszy. Analizując sprawozdanie z wykonania budżetu, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na obarczenia ustawowe, które nakładają na gminę obowiązek realizacji pewnych zadań mieszczących się w zadaniach własnych gminy, a które powinny być finansowane z budżetu państwa. Natomiast to dofinansowanie z budżetu państwa no jest niedoszacowane i w znacznym stopniu musimy to pokrywać z naszych dochodów, tym samym nie przekazując tych środków na inne zadania. I tutaj chciałabym się odnieść do zadań w zakresie opieki społecznej. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną to jest wartość 1 970 336 zł. Z tego na zadania zlecone finansowane przez budżet państwa w 100% 1 372 934, a na zadania własne 597 402 zł. Skutkuje to taką sytuacją, że za pierwsze półrocze z budżetu gminy na wydatki w opiece społecznej musieliśmy dołożyć kwotę 827 248 zł, głównie na takie zadania jak domy pomocy społecznej, gdzie otaczamy mieszkańców z terenu naszej gminy przebywających w takich domach pomocy. Wartość takiego dofinansowania stale wzrasta, ponieważ koszty utrzymania są z roku na roku podnoszone. Rodziny zastępcze, tutaj również zwiększa się liczba dzieci, które zostają przez sąd zakwalifikowane do obsadzenia w rodzinach zastępczych, oraz dodatki mieszkaniowe, które w znacznym stopniu też z roku na rok podnoszą nam koszty z tego tytułu. Wynika to głównie z faktu, że społeczeństwo ubożeje, natomiast jest jednocześnie coraz bardziej świadome swoich praw i dochodzi tych praw w opiece społecznej, a my jako gmina musimy pewne wydatki ponieść na to i rekompensować możliwości prawne nałożone przez państwo. Drugim tematem to jest oświata. Subwencja oświatowa w pierwszym półroczu to kwota 4 689 792 000, która zabezpiecza wydatki na poziomie około 70%. Wydatki te za pierwsze półrocze kształtują się na poziomie 6 659 292 zł. Kolejnym zadaniem, które musimy dofinansowywać, a które jak gdyby wynika z mocy prawa w zakresie administracji rządowej, to jest właśnie niedoszacowanie, utrzymanie w gminach stanowisk pracy, takich jak rejestr, rejestr wyborców, działalność gospodarcza czy rejestr działalności gospodarczej. Tutaj otrzymywane środki z budżetu państwa zapewniane są na poziomie około 50% wydatków w całości. Paradoksalnie minister finansów i obowiązujące nas obarczenia z ustawy o finansach publicznych nakładają na gminę obowiązek minimalizacji wydatków bieżących, a z drugiej strony przepisy prawa nakazują gminie dokładanie i dofinansowywanie zadań bez względu na to, czy gmina ma środki na to, czy nie ma. Stąd realizacja budżetu w takich realiach no, jest po prostu bardzo trudna i często musimy stać przed faktem, z których rzeczy należy zrezygnować, które możemy jeszcze powstrzymać, żeby po prostu zapewnić te zadania, które są najbardziej pilne i które wynikają z przepisów prawa. Jeszcze króciutko odnoszę się do informacji odnośnie wieloletniej prognozy finansowej. w pierwszym półroczu do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone dwie zmiany. Pierwsza uchwała Rady z 28 lutego, którą, jak Państwo wiecie, z tego postępowania Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uznała za nieważną. Uchybienia, które nam wtedy wskazano, czyli niespełnienie artykułu 243 w roku 2014 zostały poprawione i uchwałą z 25 kwietnia przyjęte. Wieloletnia prognoza finansowa zakłada założenia budżetowe z roku 2013 oraz daje nam wskazówkę co do naszych kolejnych planów, nad którymi będziemy się w przyszłości już bardzo bliskiej, bo w październiku musieli pochylić, co jest na planowanie budżetu na rok 2014. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie przewodniczący, państwo radni, jeśli chodzi o administrowanie gminą, to pozwolę sobie przypomnieć, iż gmina wykonuje zadania określone w ustawach. Zadania te dzielimy na zadania własne i zadania zlecone. Jeśli chodzi o zadania własne, to reguluje to w ustawie o samorządzie gminnym artykuł 7. I tak, do zadań własnych gminy zależy zaspokajanie zbiorowe poprzez wspólnoty, w szczególności badania własne obejmują sprawy. Władze przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia wodę, kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zaczerni, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspierania, upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. Praktycznie trzeba powiedzieć, że wszystkie. Przekazanie gminie drogą ustawy nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodu własnej gminy lub subwencji. Przepis artykuł 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. No, jak z tym przekazywaniem finansowych środków na realizację zadań własnych gminy, no to wiemy z życia, że zapis ten najczęściej nie jest realizowany przez nasze państwo w 100%, skąd nieraz rozmawiając o budżecie borykamy się z problemami, z którymi boryka się w zasadzie nie powinniśmy, bo nas powinno być 100% finansowane. No ale życie jest takie, jakie jest. Tutaj go nie zmienimy. Nie mamy takiej mocy. Jeśli chodzi o zadania zlecone, to ustawa mówi tak, że ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendum. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji oraz gmina może również wykonywać zadania z zakresu działalności powiatu czy samorządu wojewódzkiego. Niemniej robi się to na zasadzie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Tak podsumowując tutaj to cytowanie, to powiem tak, jest tylko wypisane tematy, które gmina de facto powinna realizować, natomiast by te tematy wszystkie zrealizować, do tego jest dodatkowych około 90 aktów prawnych. którymi, tak można by powiedzieć, na co dzień posługuje się gmina. Każdy referat to są 4-5 różnego rodzaju ustaw, a do tego wychodzą jeszcze różnego rodzaju rozporządzenia wykonawcze. Jest to spora, taka powiedziałbym, zgoda tejże normy prawnej, którą na co dzień praktycznie nasi pracownicy muszą znać, chociaż pewien, że czasami, żeby dopełnić te wszystkie zmiany, które w tym prawie się dzieją, to nie wystarczy jeden prawnik, trzeba na pewno całe biuro prawne, bo dziś nawet też prawnicy nie mają takiego szerokiego spektrum wiedzy prawnej, natomiast specjalizują się w pewnego rodzaju kierunkach prawnych. Jeśli chodzi o realizację zadań gminnych, to powiem, że jednym z tych najważniejszych, czy podstawowym takim aktem, na podstawie którego jest administrowanie gminą, zarządzanie gminą, to jest ustawa o finansach publicznych i uchwała budżetowa, którą po roku Państwo radni podejmujecie, a potem rozliczacie mnie jako organ wykonawczy w jej realizacji. Do obsługi gminy, bo jak tutaj byśmy zacytowali z ustawy, gmina to nie jest tylko ten urząd i pracownicy, gmina to jesteśmy my wszyscy, mieszkańcy danego terytorium wraz z tym terytorium, to jest gmina. Do obsługi tejże gminy ustawodawca powołuje ustawowo urząd, który jest jednostką, tak jakby w tej gminie wydzieloną, służącą właśnie do obsługi gminy. Oraz gmina może sobie również powołać na mocy uchwały placówki podległe czy instytucje podległe z gminy. I chciałbym tutaj przejść teraz do schematu organizacyjnego, żeby pokazać, iż ten urząd miejski, który obsługuje całą gminę, zorganizowany jest w postaci takich pewnych pionów. Z tego arkusza tutaj, czy z tego schematu organizacyjnego, Państwo pewno sobie za chwilę tam przeliczycie, ale to wychodzi, że w tej chwili w gminie zatrudnionych jest 47 pracowników liczbowo, natomiast jest to 46 etatów pracowników umysłowych. Natomiast do tego jest jeszcze tak jak kierowca, są konserwatorzy, jest pani sprzątaczka, więc jeszcze dodatkowo 4 etaty mamy tutaj w tym schemacie organizacyjnym jako te tematy stanowiska pomocnicze. Chcę również tutaj dodać, że patrząc na ten schemat organizacyjny od roku ubiegłego, to jest schemat poprawiony w czerwcu tego roku. Dlatego poprawiamy, że jak wiemy, życie nie jest taką próżnią, gdzie się zatrzymuje w którymś miejscu, nic więcej się nie dzieje, to życie cały czas się zmienia. I od roku biegłego w zasadzie doszły nam dwie duże rzeczy do zrealizowania. Jedną z tych rzeczy to jest ustawa o śmieciach, czyli tak zwana śmieciowa, otrzymanie czystości i porządku w gminach, mówiąc pewną nazwę tej ustawy, gdzie jak wiemy z wcześniejszych takich sytuacji, które były wykonywane w różnych gminach i mniejszych, większych, do obsługi tam było proponowane zatrudnienie od 5 do 8 ludzi, my nie zatrudniliśmy nikogo, natomiast dokonaliśmy tutaj wewnętrznej reorganizacji, przesunięcia pracowników z różnych stanowisk na dwa stanowiska, które jedno to jest w pionie finansowo, w referacie finansowo-podatkowym, czyli tutaj pracownik do spraw podatków i kontroli podatkowej. Ten pracownik zajmuje się właśnie tymi opłatami lokalnymi, ewidencją tych opłat na dzień dzisiejszy, ponieważ tak to trzeba zakwalifikować. Nie jest to z ustawy śmieciowej, nie wynika podatek, tylko opłata lokalna. Oraz drugi pracownik w referacie ochrony środowiska, rolnictwa i melioracji. Jest to pracownik, który zajmuje się kwestią gospodarki komunalnej, odpadami komunalnymi i nieczystościami. To są pracownicy, którzy zostali przesunięci. Dodatkowo zostali obciążeni pracownicy w referacie finansowo-podatkowym kwestią związaną z prowadzeniem rejestru i rozliczaniu podatku VAT. Tutaj przed sesją rozmawialiśmy właśnie na komisji budżetowej o tym temacie, że od ubiegłego roku staramy się ten VAT odzyskiwać. No jest to sporo czynności z tym związanych, dlatego że regularnie, oprócz tego, że musi być prowadzona ewidencja, rozliczanie się z Urzędem Skarbowym z tego VAT-u, to jeszcze regularnie jesteśmy z tego tytułu kontrolowani. Tych kontroli odbyło się już 4. Mówiąc o pracownikach, chcę również powiedzieć, że w niektórych referatach pojawiają się nowe twarze, nowi pracownicy. Związane to jest z tym, iż w tej chwili na urlopach macierzyńskich, bądź niedawno te urlopy nastąpią, ale są na chorobowym 4 pracownicy. W związku z tym staramy się te braki kadrowe uzupełniać pracownikami, których pozyskujemy jako stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy, ale po to, żeby właśnie z takim stażystom przyjąć jakieś finansowanie. I po to, żeby nie wydawać naszych tutaj pieniędzy, jeżeli można na takiego pracownika pozyskać już trochę środków zewnętrznych, to trzeba to zrobić. Tak kontynuując ten temat i mówiąc o urzędzie, trudno nie powiedzieć o problemach, z jakimi się na co dzień borykamy, dlatego że to nie jest też tak, że my tutaj żadnych problemów nie mamy. I o jednym problemie już nie wspomniałem, to jest właśnie ten problem nadzwyczaj często zmieniającego się prawa i ilości dokumentów prawnych, które nas obowiązują. Jest to bardzo trudne do prześledzenia. I powiem tak, cieszymy się, że w tym roku jednak miejsce jednego radcy prawnego mamy do obsługi całe biuro, ponieważ tak jakby ta obsługa nam się poprawiła w sposób znaczny, dlatego że w tym biurze prawnym, to prawda, przychodzi nie za tylko jedna osoba do nas, ale w tym biurze prawnym jest wiele osób, które się specjalizują w różnych tematach i to daje tejże osobie, która nas obsługuje, możliwość konsultowania pewnych rzeczy i rozszerzania tego horyzontu myślowego na inne tematy, które do tej pory musiała się jedna osoba z tym wszystkim teraz. Także daje nam to trochę większy komfort pracy. Przy czym, jak mówię, no mieliśmy taki okres, gdzie ta nasza obsługa prawna bardzo nam tutaj w urzędzie kulała, to było 2 miesiące praktycznie luty, marzec. W tym okresie ta obsługa naprawdę zaczęła funkcjonować fajnie. I drugi problem, który mamy, to powiem tak, takim bardzo dużym problemem zaczyna się robić nasz sprzęt komputerowy, cały ten system informatyczny, ponieważ ten sprzęt, który mamy, to był kupiony w ramach takiego projektu Urząd na Miesiące Opolszczyzny i te komputery są z roku 2006, czyli do dnia dzisiejszego, to one mają już po 7 lat. Jak wiemy, w takim technice komputerowej pół roku to jest epoka. Ten cały sprzęt się rozwija i dzisiaj każdy od nas by wymagał, żebyśmy mieli podpis elektroniczny. Praktycznie e-urząd, czyli ten pułap, czy e-pułap, wszyscy od nas żądają, żebyśmy praktycznie korespondencję prowadzili drogą elektroniczną i trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby na każdym stanowisku w urzędzie nie stał komputer. No a na niektórych stanowiskach niestety, ze względu na to, że jest w tej chwili też taka ustawa o udostępnieniu takich informacji w postaci metadanych, więc no nie ulega wątpliwości, że te komputery muszą być dużo bardziej, tak bym powiedział, żargonem młodzieżowym wypasione, bo na tych dyskach twardych i przy tych pamięciach operacyjnych, które są na komputerach, pewne rzeczy się już nie przetworzy. I dotyczy to zwłaszcza 2 referatów, w których najwięcej tych informacji powstaje, czyli referat gospodarki komunalnej, gdzie jest pełna informacja przestrzenna, plan zagospodarowania, gdzie są mapy. To wszystko jest straszliwie pamięciożerne i niestety wymaga dużo lepszego sprzętu. I również referat gospodarki nieruchomościami, gdzie te wszystkie wiadomości, dane dotyczące nieruchomości, te wynikające z rejestrów, z ksiąg wieczystych, z rejestru ewidencji nieruchomości, to co dostajemy ze starostwa, no to też, żeby daną nieruchomość obejrzeć i podejrzeć, co tam się dzieje, to niestety wymaga bardzo dużej zasobu pamięciowego w tych komputerach. Co do pozostałych stanowisk, jakie sobie tutaj jeszcze radzimy, no niestety w najbliższym czasie, mówię niestety, bo to jest wydatek, którego niknąć się nie da, będziemy musieli jednak kilka tych stanowisk kupić. Z pozostałych to, co da się uratować, to będziemy się starali ratować i te komputery składać w punkt jeden, tego, żeby jeszcze przez jakiś okres czasu one sobie działały. Jeżeli się da rozszerzyć pamięć operacyjną, też będziemy to robić. Niemniej jest to dla nas bardzo duże utrudnienie w pracy, bo jak mówię, tego nam brakuje. Cóż, no mógłbym tu jeszcze wspomnieć o jednej takiej rzeczy, że mimo tego zwiększonego po prostu obowiązków i czynności, które tutaj w gminie wykonujemy, co roku nam coś przybywa, niemniej przez dwa ostatnie lata, czyli w roku 2012-2013 nie było w urzędzie żadnej regulacji pracowej, o czym informuję, żeby też, żeby się też Państwo wiedzieli. Nie było po prostu żadnych podwyżek. Tak patrząc na schemat organizacyjny, no oczywiście można dyskutować, czy tam jest organizowane funkcjonowanie urzędu lepiej czy gorzej, czy jakieś tam ewentualnie uwagi, więc referaty. Mamy referat oświaty i wychowania, dwóch pracowników, referat finansowo-podatkowy, jako całość podzielone na dwie części, czyli jest ta część dotycząca finansów, gdzie jest prowadzona księgowość, gdzie są prowadzone płace. Oczywiście kasa, pracownik do spraw inwentaryzacji, ponieważ tych musimy w ciągu roku wykonywać sporo i to mienie nasze rejestrować. Jest również referat do spraw podatkowych, czy ta część do spraw podatkowych, gdzie jest czterech pracowników. Ci pracownicy zajmują się poborem, windykacją, wszelkiego rodzaju opłat. Oczywiście wystawiają też decyzje. Jest ten pion sekretarza gminy, czyli referat organizacyjno-prawny. Jest referat spraw obywatelskich, gdzie praktycznie w tym referacie są wykonywane głównie zadania zlecone gminie, czyli te, jak wcześniej już mówiłem, na podstawie innych ustaw, nie ustawy o samorządzie gminnym, czyli tam, gdzie jest prowadzona ewidencja ludności. Również tam referat odpowiada za przygotowanie, prowadzenie spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego. Oczywiście również pracownicy są podnoszeni, tutaj na czerwono jest taki tak zwany pion ochrony informacji niejawnych, który to pion w gminie funkcjonuje, natomiast nie są zatrudnione osoby, które by tam tak jakby bezpośrednio pracowały, są to pracownicy, którym dodatkowo powierzone są obowiązki z tym związane. Ktoś może zapytać, to co nam to, więc ustawy nakazują, żeby coś takiego w gminie było. Kiedyś jeszcze była kancelaria tajna, ale na dzień dzisiejszy już tak patrząc z perspektywy nas, dochodzi się do wniosku, że te kancelarie do niczego nie są nikomu potrzebne. Dlatego, że w tej chwili taką kancelarię tajną, żeby mieć, no to musi to spełniać ekstra warunki z komputerami, do których nikt nie może się łamać nawet w sposób elektroniczny, czyli stojąc 50 metrów od budynku, bo dzisiaj do komputera można się łamać, mając tylko pewnego rodzaju urządzenie i wyłapując sygnał, który w komputerze powstaje, więc tego typu historie są. Niemniej musimy też takiego mieć w strukturze wydzielonej. Oczywiście Straż Miejska, Gminne Centrum Informacji, jeden pracownik, tutaj jak widzimy pani Aneta dzisiaj jest z nami, myślę, że jeszcze przez dłuższy okres czasu będzie, natomiast będziemy się starali w tej chwili uzupełnić tego pracownika właśnie pozyskując z Urzędu Pracy. Jest referat gospodarki komunalnej, budownictwa i drogownictwa, trzech pracowników plus kierownik, referat gospodarki nieruchomościami, kierownik referatu i czterech pracowników, przy czym trzeba powiedzieć, że gospodarką nieruchomościami zajmuje się tylko dwóch pracowników, natomiast dwie pozostałe osoby to są osoby, które przygotowują, realizują i rozliczają projekty, które składamy do różnego rodzaju funduszy. Mają naprawdę mnóstwo pracy. To jak widzimy, skończona kanalizacja, trzeba rozliczyć. Ale w międzyczasie, oprócz tego, że skończona kanalizacja, zrealizowaliśmy projekt ze strażakami, zrealizowaliśmy projekt dożynkowy, przygotowaliśmy projekt związany z tym skateparkiem, więc następne rozdanie w Euroregion Silesia też zamierzamy projekt robić. Realizować będziemy projekt związany z szafami. To wszystko referat do osoby przychodzi. To na biało tutaj to jest pokazane, że kiedyś staraliśmy się jeszcze, żeby w tym referacie był pracownik do spraw technicznego przygotowania projektu. No niestety ten pracownik odszedł, ale ze względu na to, że Mamy trochę problemy finansowe, o czym Państwo doskonale wiecie, w tamtym roku i w tym roku, jak to mówiłem, nie mieliśmy żadnej podwyżki, to też nie zatrudniamy tego pracownika, jest to jako cały czas wolny wakat w urzędzie. Myślę, że jeżeli się zacznie przyszły okres programowania, czyli lata 2014-2020, pewnie ten pracownik będzie niezbędny. No ale to jest trochę przyszłość i jeżeli będzie nam dane, to będziemy o tej przyszłości jeszcze kiedyś tam rozmawiać. Referat ochrony środowiska, rolnictwa i melioracji, kierownik plus 4 pracowników, przy czym jak wiemy, doszedł nam do tego referatu, do tych zadań, co kiedyś wykonywali, kwestie związane właśnie z gospodarką, odpadami komunalnymi i nieczystościami, proszę mi wierzyć, jest tam naprawdę całą tą robotę związane z tymi deklaracjami, z zanoszeniem, ze sprawozdaniem, tego jest całe mnóstwo. A dodatkowo jeszcze też kiedyś tego nie było, ale w tej chwili jest cały ten fundusz związany z odnową wsi. Dosyć rygorystycznie napisany, bo nie ma tam możliwości jakiejś wykonywania czegoś, tak bym powiedział, w sposób nieoficjalny. Wszystko musi być oficjalne na piśmie, mimo że to są niewielkie kwoty, ale podobnie ten budżet musi być tego rozliczany, jak i budżet gminy. W związku z tym tej pracy tam też jest sporo. I cóż, ja myślę, że jeśli chodzi o administrowanie, to tyle. Jeśli byłoby jakieś pytania, będziemy starali się tutaj odpowiedzieć na nie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać się pan przy głos? Proszę bardzo, pan Radłowos. Zrozumieją Państwo zaraz, dlaczego na początku prosiłem o oddalenie 2 pierwszych punktów w porządku obrad. Pan burmistrz wyświetlił wcześniej opinię dotyczącą sprawozdania opinii RIO. I na tą samą opinię, którą zdążyłem drukować, się powołam. I będę musiał rozwinąć to takie retrospektywne rozważania. Chciałbym przypomnieć Państwu, że kiedy pracowaliśmy nad wieloletnią prognozą finansową, przytoczyłem fragment opinii RIO, która wyrażała pewien niepokój, czy założenie, że osiągnie gmina dochody 1 150 000 złotych ze sprzedaży mienia gminy, czy jest to zadłużone. Okazało się wtedy na podstawie tłumaczeń, że nie są zadłużone. Dzisiaj ta sama Regionalna Izba Obrachunkowa, opiniując sprawozdanie z wykonania budżetu i administrowania gminy w pierwszym półroczu, pisze, że skład orzekający zwraca uwagę na niskie wykonanie dochodów majątkowych w rozdziale, tutaj jest może działu paragraf, plan w wysokości 1 150 000 zrealizowano w kwocie 36 490 40 zł, co daje 3,2%, o czym mówiła pani skarbnik, że jest to słaba realizacja. I teraz proszę tak, jak wiąże się to sprawozdanie pana burmistrza z tym, co będziemy robili dalej w związku z uchwałami. No, proponuje się zmianę, poprawkę do wieloletniej prognozy finansowej i obniżenie tego dochodu do umownie nazwijmy to realnego, czyli o 300 000, a więc to 800 000. Chciałbym zapytać pana burmistrza, jak to jest, że przez pół roku uzyskaliśmy 36 000 z hasłem, to są 3%, daje nam jakieś nadzieje na to, że zrealizujemy do końca roku jeszcze 763 509 zł dochodu ze sprzedaży właśnie działek, które nie cieszą się zainteresowaniem, no i mieszkań, które prawdopodobnie też nie cieszą się zainteresowaniem. Wiemy, z jakiego powodu nie będę przypominał, żeby nie ruszyć. Chciałbym zapytać, na jakiej podstawie proponują Państwo do tego 1 150 000 złotych poprawkę obniżającą ten dochód o 300 000 złotych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
W odpowiedzi na pytanie pana radnego chciałabym wyjaśnić taką sytuację. Dochód zrealizowany na kwotę 36 000 to jest dochód zrealizowany na dzień 30 czerwca. Aktualnie ten dochód wynosi około 150-170 000. Niestety mierzyłam z osobą sprawozdania z realizacji dochodów za miesiąc sierpień, ale mogę tę informację po przerwie uzupełnić. To jest jeden powód. Drugi powód jest taki, iż w informacji z wykonania budżetu napisaliśmy, że w trakcie drugiego półrocza będzie ten dochód urealniany. To, co zmniejszamy w tej chwili o 300 tysięcy, jest jedną z części tego urealnienia. Na ten moment zakładamy, że planowane 1 150 000 na pewno nie będzie zrealizowane. Natomiast na dzień 16 października mamy jeszcze ogłoszone przetargi na działki przy ulicy Kościuszki. Mamy głęboką nadzieję, że w wyniku tego przetargu coś nam tam się wytnuje, czyli uzyskamy jakiegoś inwestora, który te działki kupi. Jeżeli nie, to zostają nam jeszcze dwie co najmniej trzy, bo liczę również grudniową, czyli październikowa, listopadowa i grudniowa sesja, aby kolejnych realnie dokonać. No mówi się o tym, że te 300 tysięcy, które teraz zmniejszamy, jest jedynym zmniejszeniem w tym dochodzie. Natomiast to zmniejszenie jest spowodowane tym, że mieliśmy planowane wolne środki zrealizowane, które teraz wprowadzamy do planu. Kolejne redukcje będą musiały wynikać z takiej realii, że będziemy zmniejszać dochody, a tym samym zmniejszać wydatki. Ponieważ nie wiemy jeszcze, jakie to będą kwoty, czy będziemy musieli zmniejszyć ten dochód o 300 tysięcy czy o 500, to na tym etapie o tym się nie mówi. Jednak nie ukrywam, że jest to faktycznie problem, skoro faktycznie Regionalna Izba nam o tym wskazuje, ale to nie jest taka sytuacja, że nam mówi o tym Regionalna, a my sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo Państwo wiecie, na tym etapie po prostu znamy realia i o tym też cały czas wspominamy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pana Małgosz.
Dziękuję. Chciałbym odpowiedzieć Pani Skarbnik, że parę miesięcy temu również na ten temat rozmawialiśmy i wtedy RIO ukazywała, że te realne kwoty to są rzędu 300 tysięcy, nie kurczę, tam o parę tysięcy w górę w dół. Dochody z tego tytułu wcześniej gminy właśnie tyle wynosiły, w granicach 300 tysięcy złotych. I stąd podejrzewam było to zdziwienie RIO, że nagle wyskakują dochody 1 150 000. No, cieszyłbym się, tak jak chyba i wszyscy, że z tego powodu, że te dochody wzrosną w tym półroczu 600 tysięcy. Na razie te 150 tysięcy to jest kilkanaście procent z tego, co zdążyłem policzyć, a więc zostaje nam jeszcze około 600 tysięcy do zrealizowania. Dlatego prosiłem o oddalenie poprawek do uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej, bo nie zdążyłem po prostu porównać sobie tych kwot, które były zaplanowane. A RIO przestrzegała przed tym, że będą jakieś konsekwencje w związku z tym, że będzie zawyżona kwota dochodów, tak jak Pan powiedział, walczyć z cięciem wydatków. Więc dzisiaj znów uchwalimy coś, co niby jest uchodzone w realnych, a tak naprawdę daleko do realnych temu dochodowi, który tutaj Państwo szacują. Dlatego nie mam pojęcia, jak będę głosował nad tą uchwałą, nad zmianą w prognozie. Mam drugie pytanie, które dotyczy też sprawozdania dotyczącego administrowania gminy. Chciałbym prosić o wyjaśnienie fragmentów zapisów wystąpienia pokontrolnego RIO. Chciałbym tylko zapytać o pierwszą nieprawidłowość, którą RIO wskazała, to znaczy naruszenie zasady uczciwej konkurencji polegającej na takim dokonaniu opisu przedmiotu zamówienia, które w sposób nieuzasadniony ograniczyło krąg podmiotów mogących wykonać przedmiotową usługę, co jest w protokole. I druga część tego niedociągnięcia, naruszenie zasady równego traktowania poprzez zaniechanie dokonania poprawek w treści oferty, co skutkowało jej odrzuceniem, czy jednocześnie dokonaniu takich poprawek w treści drugiej oferty. Chciałbym po prostu poprosić o wyjaśnienie, na czym to polegało i kiedy to miało miejsce. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, możemy na to pytanie odpowiedzieć, ale chciałbym sięgnąć do materiału źródłowego, to nie jest ostatni rok, to będzie rok albo 2008, albo 2007, a może nawet 2006, ponieważ tylko raz w trakcie, jak ogłaszaliśmy przetargi, zgłosiła nam się Veolia do przetargu i Veolia miała ewidentny błąd w ofercie. My nakazując poprawienie tego błędu, w zasadzie tylko w Oli, no, Regionalna Izba nam to po prostu zakwestionowała. Ale jeżeli trzeba, to ja przyjadę zadawać dokumenty, wyjaśnienie, któreśmy składali do Regionalnej Izby, naszego wyjaśnienia nie przyjęli, ustalimy na stanowisku, że jest to po prostu zastrzeżenie niesłusznie tylko nadużone, ponieważ przed tak jakby się zgodnił sprawy. Niemniej dla nas w wystąpieniu po kontroli coś takiego napisania, ustosunkujemy się do tego, odpowiadając na to, to mamy tam 14 dni na ustosunkowanie się do tych wystąpień. Jeżeli trzeba pan radny sobie życzy, to przyjmuje to wyjaśnienie i tu przyniosę dokumenty z tym przetargu.
To prosimy o wyjaśnienie, dlatego że jeszcze bardziej interesuje ta druga część, czyli dopuszczenie do wprowadzenia poprawek w jednej ofercie, a odrzucenie bez poprawek w innej ofercie. Tych dwóch rozumiem do wyboru. Także to rzeczywiście o te materiały, jak to zostało wyjaśnione i Rada Regionalna Izba się do tego odniosła. Muszę chyba tłumaczyć dlaczego, no bo brzmi to też grozi, naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Także poprosiłbym o te materiały, żeby sobie spokojnie dać się do nowym, co po prostu poczytać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Jeśli mogę tutaj, Pani Radna, to prawda podnosi rękę, ale ponieważ to chwileczkę potrwa, to może w międzyczasie porozmawiajmy dalej i ewentualnie po przerwie postaram się pokazać to.
Bardzo dziękuję. Pani Radna, bardzo proszę.
Proszę Państwa, jako członek Komisji Rewizyjnej pozwolę sobie dokonać porównania budżetu półrocznego 2012-2013. Skupię się na trzech wskaźnikach, które tutaj są znaczące według mnie. Proszę Państwa, tak, realizacja budżetu u gminy Kiepski okres pierwszego półrocza 2012 zamknęła się deficytem 557,226 zł. Natomiast realizacja w 2013 roku zamknęła się wyższą w wysokości 30,044 zł. I jest drugi wskaźnik mówiący o stanie zadłużenia. Już, bo tu mam dużo danych. I tak, w 2012 roku łączna kwota zobowiązań finansowych gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiła 13,343,931 zł, natomiast bieżącego roku 12,924,958 zł. Jest mniej o 418,970 zł. I jeszcze jedną kwestię chcę podnieść. Planowane dochody bieżące i wydatki, kwota, różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi gminy w 2012 roku, ta różnica wynosiła 97 tysięcy, czyli było 253 tysiące i parę groszy, czyli dochody były o 97 tysięcy, o tą kwotę wyższe niż wydatki, natomiast w tym roku ta różnica wynosi 302 523 zł. I ja tutaj widzę pewien reżim finansowy, aczkolwiek wiem po wyjaśnieniu pani burmistrz, pani skarbnik, że on wynika po prostu z tego, że 2013 rok już wchodzi w te trudniejsze wskaźniki i stąd to się bierze. Także widzę, że ten budżet tego roku jest znacznie półrocze lepszy niż ubiegłoroczny. Dziękuję, co chciałem zauważyć.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto pan chciałby się zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam punkt 6. Ogłaszam 15 minut przerwy. Widzę, że wszyscy zadowoleni. Proszę Państwa, w związku z tym, że jeszcze pan burmistrz prosił o głos do punktu 6 i jeżeli też pani skarbnik wrócimy do punktu 6 tak krótko, a później przejdziemy do punktu 7, tak do podjęcia osoby. Proszę bardzo, głos pana burmistrza.
Panie przewodniczący, państwo radni, szanowni goście, ja pozwolę sobie odczytać ten fragment protokołu kontroli, który dotyczy tego tematu. postaram się czytać powoli, żeby było wszystko jasne. W jednym badanym przypadku dotyczy to przetargu na rok szkolny 2009-2010, oznaczonego numer 6, zamawiający dokonał unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg ten został ogłoszony w dniu 17 lipca 2009 roku. W odpowiedzi płynęły dwie oferty. Veolia Transport Opolszczyzna, spółka z o.o. 50 na Koźlana, kwotę dług to 127 300 zł oraz PKS Budżetem na kwotę dług to 198 286 zł i 51 groszy. Komisja przetargowa, dokonująca w dniu 27 lipca otwarcie i oceny złożonych ofert, odrzuciła ofertę złożoną przez Veolia Transport Opolszczyzna, spółka z o.o., uznając, że zawiera ona błędy w obliczeniu ceny. Z uwagi na fakt, iż na sfinansowanie zadania zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 190 tysięcy złotych, a oferta złożona przez PKS Budżeta spółka z o.o. opiewała na kwotę wyższą, gmina unieważniła postępowanie stosownie do przepisów artykułu 93 ustęp 1, punkt 4 ustawy o zamówieniu publicznym. Z dokumentacji przetargowej wynika, że w rozdziale 3, punkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia znalazł się następujący zapis. Cena winna być wyliczona według następującego wzoru. Wartość za rok szkolny równa się stawka złotych na kilometr razy przebieg dzienny kilometry razy 189 dni plus podatek VAT. Wyliczona cena służyć będzie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Veolia spółka z o.o. złożonej przez siebie ofercie na druku oferty wskazała cenę 127 300 zł brutto za wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zamieszczając jednocześnie stwierdzenie, że cena ta została obliczona zgodnie ze sposobem podanym w punkcie 4 rozdziału 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego, do oferty przewoźnik załączył kalkulację ceny, z której wynika, że elementem cenotwórczym mający wpływ na wysokość ceny jest koszt jednego biletu miesięcznego. Zatem przewoźnik dokona obliczenia ceny oferty niezgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienie w tej sprawie, załącznik nr 5 do protokołu kontroli, złożyli członkowie komisji, którzy poinformowali, że w przedmiotowym postępowaniu w rozdziale 4, w rozdziale 3, punkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający podał sposób wyliczenia ceny według następującego wzoru. I tutaj wartość roczna równa się stawka razy przebieg dzienny razy ilość dni plus podatek VAT. Do celu wyliczenia ceny ofertowej zamawiający przyjął 189 dni nauki w okresie od 1 września 2010 do 25 czerwca 2010. Tutaj jest błąd chyba w protokole, panie się pomyliły, bo to powinno być 2009-2010. W ofercie wykonawcy Veolia Transport spółka z o.o., który się nachodzi w punkcie 1, po podaniu kwoty jest zapis, że została ona obliczona zgodnie ze sposobem obliczenia ceny podanym w punkcie 4 w rozdziale 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia za rok szkolny, czyli że została wyliczona zgodnie z podanym wzorem. Jednak w ofercie do wyceny wykonawca przyjął koszt jednego biletu miesięcznego, jednakowa cena dla wszystkich, pomnożył przez liczbę uczniów i przez 10 miesięcy. Jest to sposób wyliczenia ceny niezgodny z tym, który podał zamawiający. Dlatego zgodnie z artykułem 89 ust. 1 punkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia prawo zamówień publicznych zamawiający odrzucił ofertę, że zawierała błędy w obliczeniu ceny. Zamawiający nie mógł poprawić ceny oferty na podstawie artykułu 87, ponieważ nie posiada informacji na podstawie których można było to zrobić, nie prowadząc negocjacji dotyczących jej treści, co jest zakazane ustawą. Zamawiający znał cenę końcową oferty, liczbę dni nauki oraz należny podatek VAT, nie znał ceny jednostkowej za 1 km przejazdu, ani liczby kilometrów. Nie można założyć, że liczba kilometrów będzie wynosiła 350, tyle zakładał PKS Budżet w poprzednich przetargach, ani 370, tyle założył PKS Budżet w mniejszym przetargu. Już wykonawca wylicza sobie liczbę kilometrów, jaką przejedzie w ciągu jednego dnia. Nieuprawnione byłoby zakładanie przez zamawiającego, że firma z Kędzierzyna Koźla przyjęłaby 350 lub 370 kilometrów,
lub jakąkolwiek inną liczbę kilometrów wtedy wyliczenia ceny za 1 km przejazdu i w ten sposób poprawienia ceny oferty. Bezsprzecznie omyłki, które mogą być poprawione w świetle artykułu 87 ust. 2 punkt 3 prawa zamówień publicznych powinny mieć taki charakter, by czynności i poprawienia mógł dokonać zamawiający samodzielnie bez udziału wykonawcy tej czynności, co w mniejszym stanie faktycznie nie było możliwe. Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej zamieścił opinię prawną dotyczącą poprawiania innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty. Z której to opinii wynika, że w zakresie interpretacji przedmiotowego przepisu należy korzystać z orzecznictwa Krajowej Izby Obrachunkowej, jak również sądów okręgowych. Pojęcie istotności zmiany treści oferty nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę. Winno być rozpatrzone na tle stanu faktycznego odrębnie. Kierując się powyższym, zamawiający w przedmiotowym zamówieniu dokonał odrzucenia oferty za olej transport opuszczenia w tym dużym kozła. Na odrzucenie oferty wykonawcy przysługiwało złożenie protestu w trybie artykułu 179 do 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a następnie odwołanie do rozstrzygnięcia protestu do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co zamawiający zamieścił w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie skorzystał z powyższych środków ochrony prawnej. Jednocześnie zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie artykułu 93 ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. O nieważności postępowania została również poinformowana firma Veolia Transport Opolszczyzna. Niezwłocznie zamawiający ponownie ogłosił przetarg na wykonanie, który zmieni sposób obliczenia ceny oferty na podstawie ceny biletów miesięcznych, tak więc tak jak przedstawił poprzedniej ofercie wykonawca odrzucony. Jednak wykonawca Veolia Transport Opolszczyzna nie złożył oferty w nowym postępowaniu. I teraz na zdanie kontrolujących. Zdaniem kontrolujących przy ocenie oferty zamawiający powinien był potraktować opisaną niezgodność jako omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i stosownych do przepisów artykułu 87 ust. 2 punkt 3 dokonać poprawy w powiadomieniu potem oferenta. Poprawki, w których mowa nie powodowałyby istotnych zmian w treści oferty, gdyż polegałyby na innym sposobie obliczenia ceny pozostawałyby bez wpływu na treść zobowiązania wykonawcy usługi. Znaczy mówiąc, złożono wyjaśnienie do tego przetargu, stanie z kontroli doszły do wniosku, że mi się to wyjaśnienie nie podoba, swoje stanowisko uzasadniają, natomiast to wyjaśnienie myśmy tutaj zastosowali, czy przynajmniej pracownicy, którzy to pisali, zastosowali interpretację Urzędu Zamówień Publicznych tego typu usunięcia błędu w złożonej ofercie. No panie to kwestionują z kontroli. No i tyle. I to się potem znalazło w protokole pokontrolnym. Niemniej nie ma tu jakichś nieprawidłowości, które by spowodowały naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy jakimiś sankcjami z tego powodu. Jest to tylko wskazanie, że powinniśmy traktować jednakowo, ale co do tego mamy pewną rozbieżność interpretacji przepisów prawa. My posłużyliśmy się interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych, natomiast RO posłużyło się swoją własną interpretacją.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy w takim razie do punktu 7, to jest do podjęcia uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013. Proszę bardzo, komentarz.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 wprowadza do obowiązującego budżetu następujące zmiany. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 311 646 073 zł. Ponieważ tutaj doszło faktycznie do pewnych potyczek co do umieszczenia tych materiałów na stronie, to ja pozwolę sobie tutaj po prostu rozszerzyć komentarz, który Państwo dostali. Tak zazwyczaj tego nie czytam, tylko bardzo Państwo się zaznajamiacie z tym na piśmie z materiałów, ale dzisiaj może to rozszerzymy. Zwiększenie dochodów wynika z następujących tytułów. 5000 odsetki od zaległości z tytułu czynszu i wieczystego użytkowania. 15 957 zł jest to kara pieniężna, którą wniósł na konto budżetu gminy wykonawca jednej z inwestycji, nie oddając przedmiotu zamówienia w umownym terminie. 100 tysięcy są to środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy, stanowiące dofinansowanie do zatrudnionych w naszym urzędzie pracowników interwencyjnych oraz pracowników robót publicznych. 11 tysięcy jest to urealnienie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Dochód ten jest zrealizowany na koniec sierpnia. 2 tysiące jest to urealnienie zrealizowanych już dochodów z tytułu pobieranych przez pracowników opłat w zakresie windykacji podatkowych oraz kosztów upomnień. 48 952,73 jest to otrzymana dotacja z budżetu państwa stanowiąca rozliczenie Funduszu Sołeckiego za rok 2012. 69 759 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na przedszkolaka. Kwota, którą tutaj mamy określoną, jest to kwota na miesiąc wrzesień i październik. Taką decyzję na ten moment wydał wojewoda opolski. Najprawdopodobniej w kolejnym okresie, na kolejne dwa miesiące, listopad, grudzień, ta dotacja zostanie również przyznana. 5 tysięcy jest to utworzenie planu dochodów z tytułu odsetek z pomocy społecznej. 10 tysięcy jest to urealnienie zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych, takich jak fundusz alimentacyjny czy zasiłki alimentacyjne. Kwota 3340 jest to kwota, którą beneficjenci realizujący zadanie unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w terenie gminy Kiecz zgodnie z zawartymi umowami z gminą będą zobowiązani wnieść jako wkład własny. I 40 638 000 jest to dotacja zgodnie z podpisaną umową z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gospodarce Gospodarki Wodnej na zadanie unieszkodliwianie wyrobów azbestowych. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 316 tysięcy. Na zmniejszenie to składają się takie czynniki. Omawiane już wcześniej 300 tysięcy zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia gminy. 11 tysięcy jest to korekta planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej zaplanowanej w nadmiernej wysokości. Opłata ta została na rok 2013 zaplanowana na bazie realizacji roku 2012. Jednak na ustandardowane mniej tych opłat, stąd konieczność urealnienia. 5 tysięcy jest to zmiana dochodów, a bardziej zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie odsetek realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kieprzu. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 315 049 zł. 73 grosze. 100 tysięcy urealnienie zadań statutowych przy Urzędzie Miejskim w Kieprzu. Na co głównie składa się ta kwota? Kwota ta składa się na pokrycie opłacanego przez gminę do gminy podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu doradztwa prawnego w zakresie optymalizacji podatku VAT. 10 tysięcy urealnienie planu wydatków na ochotniczych strażach pożarnych, ponieważ na bazie wykonanych wydatków na miesiąc sierpień widzimy, że wystąpiło tam pewnego rodzaju niedoszacowanie. Być może na takie zadanie jak opłacenie energii na remizach będzie nam tam brakowało pieniążków, stąd 10 tysięcy urealniamy wydatki. 11 935 zł jest to realizacja projektu, o którym wspominał pan burmistrz. Wczoraj została umowa w Opolu na to zadanie podpisana. 50 171 jest to całość zadania na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i zadanie to ma tak jakby trój, a nawet czterostronne dofinansowanie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, budżet gminy oraz wkład własny beneficjentów. 30 776 zł są to zaplanowane wydatki w ramach przystąpienia do projektu Festiwal Szachowy. 112 167 70 zł jest to urealnienie wydatków statutowych związanych z utrzymaniem tej budowli. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 56 193 zł. Zmniejszenie to wynika z faktu zmniejszenia planu wydatków na zadanie budowa nowych punktów świetlnych, które finansowo na ten moment wiemy nie zostanie do końca roku zrealizowane, oraz przesunięcia planu wydatków o kwotę 6 193 zł jako zabezpieczenie z budżetu gminy do realizacji zadania unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Ponadto zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 313 210 zł. Kwota ta stanowi zrealizowane wolne środki z roku 2012 oraz zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 50 tysięcy. W toku dokonanych zmian aktualna wartość budżetu będzie wynosiła wartości dochody 33 733 721 zł 32 grosze, przychody 4 313 210 zł, wydatki 33 638 811 zł 32 grosze, rozchody 4 408 120 zł. Pozostałe załączniki otrzymały brzmienie zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kto z tych radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan radny Łebos.
Kilka, mam nadzieję, własnych pytań pani skarbnik. Nie musi pani podawać firmy, ale czy może pani zdradzić, za którą inwestycję taka rada pieniężna w wysokości 16 tysięcy wpłynęła?
Za modernizację Wielkiego Domu Kultury na Siedmiu.
Mogę dalej? Mam dwa pytania w sobie. Chciałbym usłyszeć, jakie są proporcje między podatkiem od nieruchomości a doradztwem prawnym w tych 2000. Jak to się ma? Czyli ile podatek, ile doradztwo prawne?
Znaczy tutaj akurat nie będę umiała tego odpowiedzieć, na to odpowiedzieć. Sytuacja z tym naszym podatkiem to jest też taka, że my po prostu nie mamy, generalnie deklaracja gminna jest na kwotę około 800 tysięcy złotych. I po prostu my stosunkowo co jakiś czas do wydatków tą kwotę zaplanowujemy, bo wiadomo, na realizacja tej deklaracji jest miesięczna, czyli miesięczne raty. I tutaj z tej kwoty 100 tysięcy, no trudno mi jest teraz powiedzieć, no w ramach realizacji budżetu, ile będzie potrzebne na deklarację od nieruchomości, to przeznaczymy, a ile będzie potrzebne na obsługę prawną, to pójdzie na to. Ale to jest w ramach wydatków statutowych, jak gdyby rozłam tego, to jest plan finansowy, to jest w kompetencjach burmistrza.
Czy nie dowiemy się, ile kosztuje doradztwo prawne? Dzisiaj nie.
To znaczy, mogę udzielić takiej informacji, ale nie w tej chwili, bo nie chcę panu powiedzieć kwot, które no, nie wynikają z realizacji budżetu, a nie mam tego w głowie.
Ja rozumiem, dziękuję. Jeszcze zapytam o wpływanie, z jakiego powodu urealniamy wydatki statutowe związane z utrzymaniem krótkiej kowalni w wysokości ponad 112 tysięcy złotych. Jakie są przyczyny?
Przyczyna jest jedna, niedoszacowanie planu na etapie początkowym. Jakbyście Państwo odnieśli się do pierwszej wersji budżetu, to na utrzymanie krótkiej kowalni była zaplanowana dużo większa kwota niż została w efekcie końcowym. Zakładaliśmy, tak jak do różnych innych rzeczy, że być może tam załóżmy, że te wydatki nie będą tak się kształtowały, no ale realia są okrutne i stąd jest potrzebne to doszacowanie.
czyli dopłacenie jeszcze 112 tysięcy złotych, bo to jest część zwiększania panogramu.
Nie możemy tego traktować jako dopłacenia, ponieważ dochody i wydatki to są dwie odrębne rzeczy. Po stronie wydatków jest wykazane tak jakby 100% wydatków poniesionych na finansowanie. Mówiąc o dopłacie, musielibyśmy od tej kwoty zrealizowanych w 100% wydatkach odjąć kwotę otrzymanych dochodów. Wtedy możemy mówić o dopłaceniu do dopłaceniu.
I ostatnie pytanie, dziękuję. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadania budowa nowych punktów świetlnych. 50 tysięcy nie zdążyłem już porównać do tego, co znalazło się w budżecie. Czy żaden nowy punkt świetlny nie powstanie na terenie gminy Kieprz? Czy to jakaś część tylko?
W budżecie mieliśmy zaplanowane 60 tysięcy. Powstało w tym roku 10 nowych punktów świetlnych. I jeszcze za to, że tu pan Burmistrz mi dopowiada. Natomiast tak jakby te nowe punkty świetne są kontynuacją podjętych działań z tamtego roku i ich finansowe rozliczenie zostało wmontowane troszeczkę inny schemat, czyli tak jakby firma, która nam to wykonała, pomniejsza wydatki, które my do nich odprowadzamy. Tak jakby jest to rozliczone w ramach amortyzacji. Stąd nie mamy de facto takiego jednostajnego wydatku inwestycyjnego, że płacimy za wykonaną usługę na podstawie jednej faktury.
Proszę jeszcze jedno. Naprawdę ostatnie. Skąd weźmiemy 50 tysięcy na zmniejszenie planu rozchodów budżetowych na przyspieszenie spłaty zadłużenia? To jest ostatni punkt wszyscy.
No między innymi właśnie z likwidacji takiego zadania inwestycyjnego jak budowa nowych punktów świetnych.
Dziękuję bardzo. Poseł Karolny chciałby się zabrać głos. Proszę bardzo, pan Marysz, tak?
Dziękuję. Jeśli chodzi o punkt mówiący o zmianie dochodów majątkowych, tutaj państwo jak gdyby uciekacie ciągle od tematu i próby zmiany tej filozofii działania w zakresie pozyskania dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminy, a dokładnie mieszkań. Mam pytanie, ile mieszkań w tym półroczu minionym w bieżącego roku sprzedano?
O ile mi dobrze wiadomo, ani jedno. Natomiast uchwała w sprawie Policika jest uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Kieprzu i również Rada Miejska w Kieprzu ma kompetencje w zakresie zmiany tej uchwały.
Proszę bardzo, pan radny Mariusz. Doskonale sobie zdaję sprawę, kto ma tę kompetencję, więc bardzo dziwne i jest zachowanie chociażby członków komisji rewizyjnej, która czyta, analizuje te dokumenty, zapoznaje się z materiałami RIO, ale kompletnie nie formułuje wniosków stosownych, mających na celu zwiększenie dochodów gminy poprzez zmianę tej niekorzystnej, tej fatalnej uchwały, którą zresztą jakbyś mogło być inaczej, bo przecież państwo musielibyście sobie sami sformułować wniosek pod własnym adresem członkowie komisji rewizyjnej. Oczywiście nie dokonacie, ale to jest przeciwne, żeby obchodzić ten punkt tak istotny, tak neutraliczny, który po prostu zresztą był i jest dzieleniem społeczeństwa na kategorię lepszych, uprzywilejowanych i na tych gorszych, którzy nie mieli możliwości wykupu mieszkań z bonifikatą 80%. Także to jest taki apel i postulat do państwa członków komisji radnych, rewizyjnych, przepraszam, zaraz radnych, tak, oczywista sprawa, żeby wreszcie przegłosować korzystną uchwałę zmieniającą bonifikatę już nie na 80%, ale tak jak to robią inne określone gminy, 90-95%. To jest filozofia działania, która może przetworzyć środki. Oczywiście ja cały czas zastrzegam, że 25% mieszkań, które pozostały jeszcze w kwestii zasobach gminy, należy, że tak powiem, objąć klauzulą wzrostu pozostawienia w rękach tak komunalnych i pozostałych gminy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Sekretarz miasta radny chciałbym zabrać głos. Nie widzę. Pozwolę sobie tylko pani radny Naryszczak na taką podsumowanie pańskiej wypowiedzi.
na odpowiedź, że pan pyta, ile to mieszkań sprzedaliśmy, odpowiedź brzmi zero, a moje pytanie brzmi, a ileż to nisko cytowanych rodzin dostało mieszkania przez ten czas? Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013. Kto jest za podjęciem tej uchwały? 10 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Panowie radni. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw uchwale w podjęciu? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w głosowaniu jawną uchwałę został podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Kto zabiera komentarz?
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wprowadza zmiany do załącznika numer 1 tejże wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany te wynikają z typu realizacji budżetu oraz ustawową koniecznością dopasowania realnych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie, a wartości przyjętych i wynikających z planowanego budżetu. Urealnione plany dochodów budżetowych na rok 2013, urealnione plan dochodów majątkowych na rok 2013, w tym również dochodów ze sprzedaży majątku, urealniony plan wydatków bieżących na rok 2013, urealniony plan wydatków majątkowych na rok 2013. Planowane przychody oraz rozchody budżetowe w okresie 2013 i rozchody w okresie 2013-2014. Urealniono informacje wynikające z artykułu 226, czyli informacje o limitach, jakie mamy na zaciągane, podejmowane zadania inwestycyjne oraz urealniono informacje o wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST, o dochodach i wydatkach bieżących realizowanych w ramach programu ze środków unijnych. Zwiększono prognozowane dochody bieżące na rok 2014 z tytułu planowany do otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego oraz planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe wartości zaplanowane w wieloletniej prognozie pozostają bez zmian i są zgodne z założeniami budżetowymi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Gwoli informacji do osób, które będą ewentualnie odsłuchiwały obrady sesji. W trakcie głosowania w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 trzech radnych nie wzięło udział, obecnych na sali nie wzięło udziału w głosowaniu. Wracamy do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zagłosować Państwa Radnika do zagrożenia w sprawie głos. Proszę bardzo, Pani Radny Obóz.
Z tym, że zabrakło czasu na dokładną analizę, potem się Państwo przekonaliście przy tym poprzednim głosowaniu, to kolejne pytania będą padały. Mam nadzieję, że mniej, że nawet z nim pozwolą trzymać się same na postronkach. Dotykam o coś takiego, co będzie wiązało z odpowiedzią Pana Burmistrza na moje pytanie, części pytania i wnioski. Nie wiem, jak to teraz, może teraz padnie ta odpowiedź. Rok 2013, strona czwarta wieloletniej prognozy finansowej tego projektu zmiany poprawki. 2013 zakładamy, że spłacimy ponad 4 miliony zadłużenia. Podejrzewam, że między innymi te 4 miliony chętnie wezmą się ze sprzedaży obligacji. A co będzie w przypadku braku zainteresowania obligacjami? No patrzę na to, że kwota długu, jak będzie malała do roku 2020, czyli nie wiem, że są to prognozy, ale widzę, że do 2020 kwota zadłużenia będzie wynosiła 0 zł. No i w domyśle co autor miał na myśli, zakładamy, że nie będą brane żadne kredyty przez następne lata, skoro tutaj zimne zadłużenie zmaleje do zera. No ale no pytanie jeszcze jedno, skąd weźmiemy w tym roku jeszcze ponad 4 miliony na spłatę rat kapitałowych kredytów pierwszego roku papierów wartościowych. 4 400 120,00. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Tutaj jeszcze troszeczkę wyjaśnię pewną sprawę. Faktycznie do spłaty na rok 2013 planujemy kwotę 4 408 120 zł. To, co pan radny powiedział odnośnie obligacji, to jest sytuacja odwrotna. Dokonaliśmy wyboru banku, który dla gminy emituje obligacje. Dochód dla gminy w tym roku jest z emisji tych obligacji. My o to nie musimy zabiegać, nie musimy się starać o kogoś, kto nam te obligacje wykupi, tylko dochodem dla gminy jest emisja obligacji, którą robi dla nas bank wybrany w drodze przetargu. Stąd z 4 milionów złotych zaplanowanych do emisji na dzień dzisiejszy zostały wyemitowane obligacje w dwóch planszach. Na koniec lipca kwota 1 000 000 zł, na koniec sierpnia kwota 1 500 000 zł. Pozostaje nam do emisji jeszcze jedna seria w kwocie 1 500 000 zł. 500 000, tak, przepraszam. Na spłatę rat kapitałowych w kwocie 4 408 000 na ten moment pozostaje nam mniejsza kwota, ponieważ tę spłatę rat kapitałowych dokonujemy w miesięcznych ratach. I jeżeli byśmy przeanalizowali sprawozdanie z wykonania budżetu, tyle tylko, że na ten moment mam tylko to sprawozdanie za półrocze, to na półrocze z tego 1 408 000 spłaciliśmy 1 391 160 zł. Teraz na koniec trzeciego kwartału będzie to jeszcze większa kwota i te kwoty sukcesywnie do końca roku spłacimy. Więc tutaj obawa, że tej kwoty 4 408 000 nie znajdziemy w budżecie, no, jest taka nie do końca trafiona, ponieważ my w budżecie musimy znaleźć tylko tę końcówkę, 408 000. Pozostałe jest pokryte z emisji obligacji, którą mamy zagwarantowaną.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, radny chciałbym sobie zabrać głos. Proszę bardzo, pan radny głos.
Chyba ostatnie pytanie. Wieloletnia prognoza, strona pierwsza. W tabeli 1.2.1 kumulat te kwoty, które wynikają ze sprzedaży majątku gminy, wychodzi mi kwota 4 250 000 zł. Chciałbym zapytać, jak to się ma do inwentaryzowanego majątku gminy. No te kwoty są naprawdę ogromne. Ten 850, następny 1 700 500, 300, czyli jesteśmy bogatą gminą, która tylko czeka na chętnych, żeby wykupić nasze mienie. Może pytanie powtórzę. Skąd wzięła się taka kwota 4 250 000? Jak to się ma do kwoty inwestycji inwentaryzacji majątku gminy przeznaczonej na sprzedaż?
Mogę prosić jeszcze raz o kolumnę, gdzie jest ta kwota podana?
Kolumna 1.2.1. Ze sprzedaży majątku.
Tak.
850, 100, przepraszam, 1 700 000, 500, 300, 300, 300, 300, 300, w sumie 4 250 000. Przez te parę lat wynikających z prognozy wieloletniej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W ciągu 8 lat mamy pozyskać 4 250 000.
Tutaj jest sytuacja tego typu, że nie dokonując sumowania w kolejnych latach, planujemy sprzedać na poszczególne lata budżetowe. Na przykład na rok 2013 w materiałach do projektu budżetu były wyszczególnione konkretne działki, konkretne mieszkania, czy konkretna liczba, którą mamy zamiar w tym roku sprzedać. I na te mieszkania i działki były przeprowadzane przetargi. I na podstawie następnych lat również tak to wygląda. Natomiast gdybyśmy chcieli do jednego roku włożyć wszystkie grunty, czyli te, które mamy objęte strefą, te, które mamy w nasze działki inwestycyjne, to na pewno to byłaby wyższa kwota niż te 4 miliony.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zadać głos? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy się z podniesieniem ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kierczu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Kto za podjęcie tej uchwały? 10 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 3 obecnych radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Proszę to ująć w protokole. Dziękuję. Przejdziemy do następnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36, łamane przez 199 przez 2012. Proszę bardzo, panie Kaszmik, w sprawie.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, uchwała ta jest uchwałą porządkową, ponieważ na ostatniej sesji ustaliliśmy, iż istnieje możliwość poboru opłaty za odpady komunalne w formie inkasowa, tego też w naszym regulaminie musimy taką formę zbierania opłaty również umieścić. I stąd też prośba do Państwa Radnych o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kierzu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 36 łamane przez 159 łamane przez 2012 Rady Miejskiej w Kierzu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto jest za podjęciem tej uchwały? 12 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Dziękuję. Przedmiot się głosowanie jawną. Uchwała została podjęta. Przejdziemy do następnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kierz. Proszę o komentarz w tej sprawie.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, ta uchwała to jakby kończy cykl postępowania związanego ze zmianą dotyczącą wprowadzenia zapisów do naszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fakt, iż w niektórych obszarach, gdzie jest dopuszczona działalność gospodarcza, będzie również możliwa działalność taka, aby czasowo lub długoterminowo te przedsięwzięcia mogły oddziaływać na środowisko. Głównie chodzi o to, że podjęliśmy kiedyś taką uchwałę o przystąpieniu do zmiany. Zostało zrobione opracowanie, dotyczy to tam po starym zaduszu, gdzie jak wiemy inwestor jest chętny i chce robić demontaż pojazdów, ale żeby mógł ten demontaż pojazdów zrobić, musiała być właśnie przeprowadzona zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego. No i podejmujemy tą uchwałę, kończymy cały cykl projektowy związany z wprowadzeniem tych zmian. Czyli dotyczy to konkretnej działki tam po starym zalurze, zakład numer 1, tam będzie możliwy demontaż pojazdów.
Jeszcze tam chyba coś zmiany w stopie prawnej.
Jest rzeczywiście w podstawie prawnej ma być dopisany jeszcze z późniejszymi zmianami, to jest taka zmiana w stosunku do tego, co Państwo wreszcie otrzymali, ponieważ nam to biuro projektu przygotowało też tej uchwały, więc ominęli ten zapis, w tej chwili do tej podstawy prawnej jest jeszcze dopisany z późniejszymi zmianami.
To jest drugi, tak naprawdę, pozycja 594.
Drobna zmiana.
Kto z Państwa radnych chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kierczu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
do gospodarowania przestrzennego obok miejscowego obszaru w granicach administracyjnych miasta Kieszy. Ktoś zapowiedzi tej uchwały? Nie wyda się za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dla głosów wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Chcę tam, że głosową wyjawną uchwała została podjęta. Przejdźmy do następnego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań. Proszę bardzo, komentarz w tej sprawie.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, bardzo dzisiaj tutaj dużo dyskutowaliśmy o problemach związanych ze sprzedażą mienia. Ja muszę powiedzieć, że podobnie jak na mieszkania, nie ma również chętnych na nasze nieruchomości typu działki. Zarówno te budowlane, jak i te inwestycje. Kompletny właśnie w nieruchomościach, więc staramy się tutaj robić cokolwiek, żeby tak jak Pan Radny mogło się tutaj martwić, żebyśmy te dochody mieli również ze sprzedaży tego mienia. Ja dwukrotnie w ciągu tego roku były ogłaszane przetargi na zbycie tych, gdzie działa w strefie naszej inwestycyjnej, czyli tu naprzeciwko cmentarza. Dwa razy teraz nie doszło do skutku. Ogłosiliśmy trzeci przetarg, on ma być 16 października. No, ale w międzyczasie też nie ukrywam, staramy się rozmawiać z potencjalnymi inwestorami, osobami, które się zgłaszają do nas i zamierzają coś tam na tych działkach zlokalizować i coś tam zrobić. I jedną z takich propozycji jest zagospodarowanie tego jako taką formę tych baterii fotowoltaicznych, gdzie z energii słonecznej pozyskuje się prąd elektryczny. Stoi tutaj w Przygomie, jak się wjeżdża, tam po lewej stronie już taka ferma. Myślę, że nie jest to wielkie zagrożenie dla środowiska, bo nie ma tam praktycznie żadnego oddziaływania. To też, ponieważ takie propozycje są, ci inwestorzy pytali o ten teren, pytali również o inne tereny na terenie gminy, by nie hamować możliwości usytuowania takiej fermy, a jeżeli ktoś by chciał taką fermę zrobić o mocy powyżej 100 MW, to musi być w ustawie zapis, że musi być w naszym studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego takie dopuszczenie. Stąd jest prośba do Państwa Radnych, żeby podjąć taką uchwałę, żeby umożliwić wprowadzenie tego zapisu do naszego studium. No to spowoduje, że może w tych miejscach, jak powiedziałem wcześniej na tej naszej działce, może ktoś inny będzie mógł również z tego skorzystać, żeby taką fermę pomocy powyżej 100 MW zainstalować. Myślę, że tyle tutaj komentarzem, bo jakieś pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Chcę Pan Staran się zabrać głos w tej sprawie. Proszę bardzo, Pan Radny Borkowski, a później Pan Radny.
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, czyli ja to studium obejmuje całą gminę, tak? Cały teren gminy. No jeśli jak ktoś na swojej własnej działce będzie chciał sobie taką fotowoltaikę, czy na dachu, czy na ogrodzie gdzieś rozstawić, to nie będzie żadnych przeszkód. Mówimy o tych powyżej 100 MW, tak?
Tak, od mocy powyżej 100 MW, po prostu 100 MW można stawiać wszędzie praktycznie 10 na dachu również. 100 MW to jest około 2 hektarów, które trzeba podstawić przez nas.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, Pan Radny.
Nie wiem, co było zamysłem Pana Burmistrza, który podkreślił tak bardzo moją troskę o budżetu, tak, mimo że może się wydawać ocenie, że się nie troszczę. To się troszkę jak wszyscy Państwo. Ale nie wiem, dlaczego Pan uzasadnił swoją wypowiedź jeszcze dodając do tego, że jest zastój. No to tak jakby trochę samobój, bo skoro jest taki zastój, nie ma chęci na wykupy działek, no to jak się to ma do poprzedniej propozycji, czyli projektu uchwały budżetowej, która zakłada zyski ze sprzedaży, 34 tysięcy, 1,8 tysięcy, no to nie za bardzo zrobią konsekwencje, Panie Burmistrzu. W sprawie uchwały, która daje możliwość dochodu, nie będę głosował tak, jak mi się nie nakazuje, czyli nie za umożliwienie wykupu działek.
Proszę bardzo, Pan Burmistrz.
Na się to do siebie tak, jak już wcześniej wspomniałem, robimy wszystko, żeby jakąś nieruchomość sprzedać. Choć mówię, na rynku jest totalny zastój, jeśli chodzi o sprzedaż jakichkolwiek nieruchomości. Tyle. Myślę, że to nie dotyczy tylko naszej gminy, dotyczy również innych gmin, nawet tych położonych przy Aszwórce, gdzie też są tereny specjalnej strefy ekonomicznej i z tego, co się tam z Panem Burmistrzem Kałkiem ostatnio rozmawiałem, rozmawiał tą tragedię, bo mam prawie 60 hektarów i też nikt tego nie chce kupić. No. Także my też staramy się pozyskać tego sponsora nie tylko na zasadzie takiej, że organizujemy przetargi, rozmawiamy z ludźmi, No i jeżeli ktoś sugeruje, że chętnie by to kupił, ale zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy też studium jest dla niego niekorzystny, no to starajmy się to zmienić, żeby było bardziej korzystne, żeby tych inwestorów jednak złapać.
Dziękuję, proszę bardzo za ten raport.
Zgadzam się, panie burmistrzu, tylko prosiłbym, żeby pan na przyszłość nie używał takich rozgrywek personalnych, dlaczego pan akurat podkreśla mimo to, wszyscy tutaj się troszczą o to podminy. Doczułem cynizm i dobrze pan wie, że odrobina cynizmu w tym duchu. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos
w tej sprawie?
Nie widzę, w takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Miejskiej w Kieczu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Kieczu. Kto jest za podjęciem tej uchwały? 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że głosowanie radnym uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych. Proszę bardzo o komentarz. Szanowni Państwo, zgodnie z rządowym projektem od dnia 1 września 2013 roku a w płatności rodziców dla każdego dnia przebywania dziecka ponad godzinę realizacji podstawy programowej wynosi maksymalnie 1 zł. Na mocy przepisów 3.7 artykułu 12 ustawy zmieniającej o systemie oświaty uchwały podjęte przez Radę Miejską dotyczące odpłatności na przedszkolach są z mocy prawnej do dnia 31 sierpnia 2014 roku. Oprócz wysokości wymienionej ustawy uchwale w kwestii odpłatności. Oznacza to, że nie musimy wtedy napisać pewnie dokonywać zmiany tych uchwał, natomiast jeśli mieliśmy karaniu kwotę dłuższą niż 1 zł, zabieramy się do pobierania odpłatności wysokości ustawowej 3 dni od 1 września do tysta urodzina. Z uwagi na fakt, iż wysokość zabieranych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż ustalone uchwale Rady Miejskiej dotyczącej przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, a proszę o podjęcie niniejszej uchwały.
Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kieszyn. Kto jest za podjęciem tej uchwały? 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że głosowali radni. Uchwała została podjęta. Wyczerpaliśmy porządek punktu 7. Przechodzimy do punktu 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Pan Radny Łogow. Zapytania wynotowałem, czy podjęto kroki dotyczące poprawienia nagrania. Na to pytanie chciałbym odpowiedzieć na piśmie, ponieważ nie zdążyłem sprawdzić, czy działania w tym temacie zostały podjęte, czy nie. Jeśli chodzi o misję obligacji, to myślę, że pani skarbnik już to powiedziała. Pan radny Tracz pyta o oświetlenie zatorza, że mają być tylko dwie lampy. Oczywiście jest to nieprawda. Tam zgodnie z projektem lampa ma być praktycznie na każdym punkcie, czyli na każdym słupie, który jest zaprojektowany, czyli we wszystkich, które stoją. W tej chwili jedyne ograniczenie, jakie tu wprowadziliśmy ze strony urzędu, ponieważ nie my robiliśmy projekt, tylko projekt robił kombinat rolny, myśmy zostali tak jakby już poza projektowaniem całość tego, nie mieliśmy możliwości konsultowania, zostaliśmy też poza projektowaniem, to jedyne ograniczenie, jakie wprowadziłem, to takie, by w lampy te nie było mocy większej niż 75 watów, punkty świetne, żarówki. Natomiast ilość lamp absolutnie nie jest zmieniona, jest tak, jak zostało to zaprojektowane i mówię, praktycznie na każdym słupie będzie on świetny. Jeśli chodzi o kwestie pozostałych projektów typu na przykład szkoły, czy uwagi będą uwzględnione? No, jesteśmy świadomi, że liczba dzieci w naszym przedszkolu 100, oddział ma być 25-liczebny. wiele przedszkolaków może być chodziane i ten nasz projekt, który robiliśmy, nie jest projektem technicznym, wykonawczym, tylko koncepcją, która była robiona w zasadzie programem funkcjonalno-użytkowym i jeżeli będzie taka potrzeba, w momencie realizacji odejdziemy do wniosku, że tych dzieci ma być więcej, no to ten kombinację powtarzalną, która jest na pierwszym piętrze, można zrobić i na drugim, nie? Bo jest zagospodarowana w tej chwili suterena, jest tak jak już w tej propozycji zagospodarowany parter, nie zagospodarowany pierwszy piętrze. Można jeszcze to przesunąć na piętro drugie i zrobić jedną kombinację powtarzalną. Powstanie jeszcze dwa pomieszczenia również po 25 dzieci, czyli wtedy byśmy mieli 150. No to oczywiście do zrealizowania, tylko w momencie, kiedy będziemy to realizować. Jeśli chodzi o tablicę na Kościelniaku, no niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nie ma w naszym projekcie budżetu na ten rok takich pieniędzy, żebyśmy mogli to zamontować, nie ma takiego tytułu, no więc ja wiem, że to jest potrzebne, no ale musimy to w którymś momencie w naszym budżecie zaprojektować. Natomiast tutaj biorąc pod uwagę sytuację, jaką przedstawiła pani skarbnik, omawiając realizację budżetu za pół roku, no nie spodziewałem się, żebyśmy mieli do końca roku wolne środki, jeżeli my rzeczywiście tych nieruchomości, które planowaliśmy do sprzedaży, nie sprzedamy. Pani radna Pawlik pyta o, czy jest zagrożony termin realizacji kanalizacji rozdzielenia sanitarnej odbudowy w Lubotyniu. Muszę powiedzieć, że tam wyszły nam dwie komplikacje, jeśli chodzi o ten projekt. Jedna to taka była, że na początku projektowania mieliśmy dostać podkłady geodezyjne. Dowiedzieliśmy się, że osnowa geodezyjna w Lubotyniu w stosunku do rzeczywistości w momencie, kiedy już był projekt, początek wykonany tego projektu, to ta osnowa jest przesunięta o 4 metry. W związku z czym musieliśmy jeszcze raz lecić wykonanie podkładów geodezyjnych, co raz, że podróżyło nam znacznie koszty, a dwa, no wyciągnęło też w czasie etap projektowania. I druga rzecz, że w tamtej chwili przy rozdziale okazuje się, że myśmy wystąpili o pozwolenie na budowę, na wykonanie sieci sanitarnej, natomiast w rzeczywistości tej sieci sanitarnej jest tam jakiś niewielki odcinek sieci burzowej i tutaj projektanci muszą złożyć dodatkowe wyjaśnienie, dlaczego ograniczyli pozwolenie na budowę tylko do sieci sanitarnej, ale myślę, że to są tematy do pokonania. Natomiast czy istnieje zagrożenie? No, pora roku jest jaka jest, więc na pewno pieniądze, które mamy dostać z agencji, chcielibyśmy w tym roku wykorzystać te 200 tysięcy złotych i jeżeli by tak wyszło, że my nie zdążymy wszystkiego zrobić, na pewno chcemy przerobić te 200 tysięcy złotych. To jest tak wymurowane, zresztą wczoraj był tutaj u nas dyrektor agencji z Opola, o tym żeśmy rozmawiali i o tym żeśmy mówili, co będzie, gdyby się to miało tam coś zdarzyć, na to wtedy będziemy pisać aneks tej umowy, ale te 200 tysięcy musimy z tego roku przerobić i taka będzie też nasz zapis w umowie z wykonawcą. Teraz mógłbym odpowiedź na pytanie do pana starosty. Pan radny Łobos o ilość dzieci, które podniesie, że tu zastępca we Słowakowie. Również pan radny Bosowski, pytanie do pana starosty. I jeszcze tu mam pytanie pana radnego Maryszczaka odnośnie wniosku ustawienia znaku strefa zamieszkania na ulicy pomiędzy szkołą a cmentarzem, bo chyba o to chodzi, tak wyłowiłem. Więc na pewno rozważymy taką możliwość postawienia tego znaku, choć jak mówię, pan ta komisja, która to oznakowanie opracowywała, czy opiniowała, była również policja i oni o coś takiego nie wnioskowali. Ale jeżeli jest, no to ja tu przekażę pracownikom, żeby jeszcze raz ponownie nad tym tematem się pochylili. Jeśli chodzi o most przy ulicy Langenowskiej, czyli mamy taką ekspertyzę, ile ten most ma tam możliwości przeniesienia obciążenia, to muszę powiedzieć, że niestety takiej nie mamy ekspertyzy. Z tego co wiem, taka ekspertyza dosyć sporo kosztuje. W związku z tym, jeżeli mielibyśmy to robić, to musielibyśmy to ująć w projekcie budżetu. No ale o tym to już będziemy decydować na innej sesji. Ja rozumiem, że taki wniosek został zgłoszony jako wniosek po sesji o przygotowanie takiej ekspertyzy gdzieś tam do tego opracowania budżetowego, wstępnego dołożymy, natomiast o tym już potem będą decydować Państwo na poszczególnych kolejnych posiedzeniach komisji związanych z opracowaniem budżetu. Jeśli chodzi o odpowiedź o śmieciach, panie radny, no tutaj trzeba dodać, że panu nie tylko chodziło o śmieci, bo pan również na ostatniej sesji stwierdził, że my tutaj ja czy pracownicy lekceważymy wnioski komisji i nie realizujemy. Więc odpowiadając na treści, na to pokazałem, że my jednak nie lekceważymy i że to, o czym żeśmy tam wcześniej rozmawiali, czy państwo zgłaszaliście jako komisja, to jednak ktoś się nad tym też poszedł, sprawdził, zostało coś tam uprzątnięte i taką informację, że mi to przekazali do komisji, że zostało to uprzątnięte. Natomiast być może tu tkwi rozbieżność w lokalizowaniu tego, gdzie to miało być uprzątnięte, że myśmy mogli posprzątać co innego, a pan co innego nam teraz pokazuje, no to też, żeby nie lekceważyć tego, co pan powiedział, bo w ostatniej sesji również kazałem pracownikom sprawdzić, czy rzeczywiście pan tą śmieci, okazało się, że są. I odpowiedział, które pan od nas otrzymał, tylko to zostało opisane. Jeszcze raz wysłaliśmy pracowników, dobrze, są śmieci, do rejestratu gospodarki komunalnej poszedł sygnał, że przy pomocy tych pracowników interwencyjnych powinna to być przesprzątane i tyle. I to zostało zrealizowane. Jeśli chodzi o znowu kwestię tablicy czy USC, no to panie radny, ja myślę, że sporo czasu już minęło, skąd zaczynaliśmy pierwsze posiedzenie tutaj rady, to już jest trzeci rok. Ja pani by sobie trzeba zdać sprawę z tego, że są pewnego rodzaju kanony, które trudno jest w te 3 latach nie poznać. Tym kanonem jest to, że w naszych zasobach są budynki, które są komunalne, ale są też budynki, które są wspólnotowe. Jeżeli jest gdzieś wykupione mieszkanie, to jest budynek wspólnotowy. W tym momencie gmina nie decyduje sama o tym, co w tym budynku będzie robione, tylko decydują wszyscy, którzy są właścicielami tego budynku. I w takim przypadku jest budynek USC. My mamy naszą własność, jedną na dole parter, natomiast na górze są inni właściciele, którzy decydują o tym, czy w tym budynku coś się dzieje, czy nie. Jeżeli sobie właściciele zdecydowali, że ta ma być termomodernizacja, no to ta termomodernizacja jest, ale my jako gmina tej termomodernizacji nie robimy. I jak pan weźmie budżet do ręki i sobie pan popatrzy dobrze, to nigdzie tam nie znajdzie zapisu, że my tą termomodernizację mamy wykonać w tym roku. W budżecie tego po prostu nie ma. I nie my to realizujemy, więc jeżeli pan tutaj takiej insynuacji mówi, że na inne rzeczy można przesuwać pieniądze, to dlaczego nie przesuniemy na tablicę? Myśmy żadnych pieniędzy na tę termomodernizację nie przesuwali. Zostało to wykonane czysto z pieniędzy wspólnotowych. Jeśli chodzi o wyjaśnienia, to tyle.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan starosta.
Oczywiście tak się to odmienić. Będziemy się chowali na pożytym zarządzie, panie przewodniczący, tak powiem, było pytanie do mnie, proszę to na jakby to właściwie to pytanie powinno być skierowane do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ dyrektorem był Urząd Marszałkowski Województwa Polskiego Rolnika w Wodzinie i powiem tak na dzień dzisiejszy, nie wiem, co się tam dzieje w tym temacie, ponieważ wiadomo jest tylko, że podobno na następny dzień, znaczy całą wiszą, że to publiczne nie mam to zawsze wielki problem. I jest walka po czyjej stronie zdrowi, czy no, po stronie projektanta, czy po stronie wykonawcy. I wiem, że sprawa jest w sądzie, i zgoda jest kolektywna nowy projekt, i mówi o tym, że koszt doprowadzenia zbiornika w Wodzinie do użyteczności pod względem turystycznym, bo trzeba powiedzieć, że pod względem rekreacyjnym ten zbiornik spełnia to nawet gdyby przyszło do sytuacji zadłużenia samochodowego, można go przyznać na nasz miłoszy drogę, mimo że to wypełni się ten cel. Na pewno tą stronę rekreacyjną by spełnił, bo jest ewidentnie ze sobą turystyczną. I koszt tego elementu 33 milionów złotych. A ten Urząd Marszałkowski tych środków nie ma. Jest tam napracowany, z tego co pan marszałek już mi mówił, taka możliwość, żeby zrobić remont za 3 miliony, ale nikt nie dał 100% pewności, że za taką kwotę ten remont przyniesie pożądany efekt. W związku z tym, jeśli nie chce podpisać, no to się nie rozpoczyna, żeby
w takim zakresie problemu zrobić. Problem, czy ktoś się widzi, nie się zmiotuje, panie, panie radowitowi, bo jakoś tak się tym nie interesuje. Dla mnie się liczy zbrodni, a nie tam sprawę, czy ktoś zakresie lubi, czy nie ciężko, bo jest na temat ich poruszeń. Jeżeli chodzi o drugie pytanie związane z pytaniem pana radnego Pasowskiego, rzeczywiście jest to prowadzone dwa duże elementy, element dwóch piątek szpitala, powiatowego w Głupczyce, trzeciego i parteru, i element tego budynku to pół szpitalu w Pieczu, jaka była słaba. Plan, jeżeli chodzi o terminy zakończenia szpitala w Głupczyce, tych dwóch piątek, to jest, myślę, 30 września, ale myślę, że będzie projekty przesunięcie 10 dni i to nam zostanie zakończone. Natomiast jeżeli chodzi o plan zakończenia tutaj w Czechy, to jest 15-20 listopada i termin zostanie dochowany. Chciałbym, że elementy obydwa są bardzo duży obszar zakres remontowy, ponieważ trzecie piętro szpitala przenosimy do Kieczy do Górczy. Także w Kieczy to będzie dołu. I muszę powiedzieć, że dedykowane jest przede wszystkim względami ekonomicznymi, a nawet na drugie miejsce, względy ekonomiczne. Natomiast wol wciąż również pewne propicie rządów standardów. I żeby to był standard zdrowia, trzeba mieć około 2 milionów złotych. Doszli do tego wniosku, że za 1,5 miliona, czy właściwie za 1 milion, parter z kosztem 500 tysięcy, wystandaryzujemy budynek piątą w Górczyce, że wszyscy, że tak powiem, zamieszczą, a to jest zdecydowanie warunki mieszkańcom uzoru. Tutaj, jak bym powiedział, że warunki były tragiczne, teraz już muszę powiedzieć, że pełni wystandaryzowane nowe pomieszczenia już są zamieszkały przez tych mieszkańców. Remontujemy również parter szpitalu i cała specjalistyka wejdzie jakby z 5, 2, 1 i 3 będzie to wszystko na parterze. No to też przede wszystkim efekt taki, że te wszystkie gabinety są wystandaryzowane, stygmatyzowane, czyli to, które znaczy, że nie warto do 2016 do taki logiczny moment, kiedy szpital może spełniać określone standardy kryteria, a jednocześnie powoduje to, że dotychczas szpitalu mieliśmy taki problem, że wszyscy się przemieszczali przez cały szpital, szukając i kabinetów, diagnostyka, jeżeli chodzi o ręce i co nowe, te 3 czy 5 gabinetów dostępne w bardzo dużo osób i ten do szpitalu, ale wszyscy będą już na parterze, cała specjalistyka, ale zostanie to bardziej zaplanowany ten przepływ przez wszystkich mieszkańców. Nie mieszkańcy, ale korzystający z tych specjalistyki. No i też mogę powiedzieć, że takie rozwiązania finansowe w tym sobie mogą być ekonomiczne, żeby te środki, tak jak to było wspólne obligacje, my również rozmieniliśmy dróg szpitala z 14% na 7% i te 7% oszczędności powoduje, że remont w tym szpitalu praktycznie wykonujemy te środki, które są powodowane właśnie tą oszczędnością. Więc tutaj natomiast robimy remont pod DPS, będzie około 72 mieszkańców DPS-u. Można powiedzieć, że wewnątrz, w dniu dzisiejszym, pod ostrzepami i ścianami wejściowymi wszystko inne jest wymieniane. Począwszy od piwnicy, żeśmy tam wszystko wymieniamy na nowo, to też będzie pełni wystandaryzowany z każdym potem stanowany z strawienkami, z prysznicem, a więc to standardy, tak jak mówię, standardy procesowe, to standardy już dzisiaj wymagają się, że będą przygotowane tego typu obiektów. No, przy okazji, na przykład spojrzenia w piwnicach, szanda szpitala rejonowego w Czeszu, z lat 50., 60., 60. remontu, a więc to będzie takie różne praktyczne piwnice, to tam było ruszane dokonano. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie działalności TPS-u, myślę, że jak wspomniałem, remont to jest koniec 20 listopada, odbiory i dopuszczenie przez Urząd Wojewódzki podniesie ekologię początek umowy do 2014 roku, kiedy to teraz Kisina, do końca będzie ten deprecjonował metr Kisina w Iletycz, będzie przyjmował pierwszych mieszkańców tutaj do Kieczy, no i to też spowoduje, że zwiększy się zatrudnienie, bo zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na jednego na dwóch mieszkańców, więc tam nie musi być jeden opiekun, czy 35 osób, które będzie pracowało, w tym momencie będzie też poprosić, że osoby, które pracowały w zero zgodnie z porozumieniem z nimi, jak również z organizacjami zawodowymi, będą miały prawo powrotu do pracy w Kieczu, a już w ramach TPS-u, nie w ramach rozporządzenia. Trudno mi dzisiaj powiedzieć, ile z tego skorzysta, czy wśród tych ludzi, czy nie, to już do najbliższych wydarzeń. Tak na razie robimy dla dużego rynku, to w sumie za ponad 3 miliony złotych, ale dzięki temu na pewno mogli doszukać potem działania szpitala, gdyby się poprawia warunki zarówno dla mieszkańców, przede wszystkim w Zielu, no i dla mieszkańców do Kieczu.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o Pana dostępne. Do bliższa.
Dziękuję bardzo. Odpowiadając na pytanie Pana radnego Robota i praktycznie do nich wcześniejszych informacji odpowiadać, które spodziewał, już udzielił informacji dotyczącej adaptacji budynku szkoły podstawowej z przyczyną potrzeby przeprowadzono ze sobą modernizację pod kątem przygotowania do utworzenia tam przedszkola dla przedszkolnych. Natomiast jeżeli chodzi o ilość dzieci oczekujących, bo myślę, że w pytaniu dzisiaj, ale dzieci dojeżdżą do przedszkoli na tej naszej gminy, sprzecza do okresu pytania dotyczące zabezpieczenia tych miejsc w tym razie naszym przedszkolu, które ma powstać. Natomiast w ten sposób. Na dzień dzisiejszy lista oczekujących dzieci z przedszkolu publicznym wynosi około 8 dzieci, te, które na dzień dzisiejszy oczekują. Natomiast dzieci z Kiecza, które dojeżdżają do przedszkoli położonych w sieci poruszkowych przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia, ja się mylę, to jest również około 10 dzieci. Nie mam danych z Pana Placowski, czy z Pana prowadzono. Natomiast jeżeli chodzi o dzieżynca, to wiem, że jest tam dwójka dzieci w Kieczu, w Piszczu, na Kieczu jest szóstka, na średni w Kieczu nie mam kodę i informacje uzupełnione przez Pana tą kompletną listę mieszkańców Kieczu, którzy uczęszczają do przedszkoli poza Kieczu.
Wszystko tak? Dziękuję bardzo. Przepraszam, ale w tym punkcie nie ma czegoś takiego, żeby ktoś zabierał głos. Będzie zaraz następny punkt informacji bieżącej. Także na wszystkie pytania zostały udzielone odpowiedzi. Zamykam ten punkt 8. Przechodzimy do punktu 9. Informacje bieżące. Proszę bardzo, Pan Sołtys Wojewódzki chce zabrać głos.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja wiem, że może nie w tym punkcie, ale mam pytanie do Pana Burmistrza. Prosiłbym o to, że może być to ważne dla mieszkańców osiedla Wojewódz. Ma to związek z podjętą wcześniej uchwałą. Przepraszam, zdarzyło się wcześniej zapoznać się z materiałem i zapoznawali się dzisiaj rano dopiero. Chodzi o uchwałę o zmianie zapisów studium do warunkowań gminy. Panie Burmistrzu, Pan sobie przypomina, co teraz temu padła taka procedura zainicjowana przeze mnie, przekazania na mnie gminy zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych z Opolu działki na terenie osiedla Nagier Wojnowice z przeznaczeniem jej na plac zabaw. Moje pytanie brzmi, czy przy okazji zmiany tego zapisu przy tych samych kosztach nie można by było zmienić zapis dotyczący osiedla Podwórnowice, pozwalający na przyjęcie tej działki agencji nieruchomości rolnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie przewodniczący, państwo radni, odpowiadając na pytanie pana profesora, muszę powiedzieć, że przy okazji tej uchwały było to niemożliwe, dlatego że myśmy tej uchwale, badając wcześniej temat z urbanistami, myśmy w tej uchwale konkretnie określili, że będziemy uwzględniać czy zmieniać tylko pod lokalizację ferm fotowoltaicznych. To jest napisane w uchwale. Tam ten paragraf drugi. Jest to ściśle określone, natomiast gdybyśmy chcieli zmieniać inne zapisy dotyczące, czyli wtedy koszt tego rośnie wielokrotnie, dlatego że muszą być wszystkie podkłady mapowe, no i oczywiście musielibyśmy dopuścić inne wnioski, czyli praktycznie rok czasu pod zmianę tej lokalizacji, różne inne zapisy, wszystkie uzgodnienia, no i w tym momencie ta i procedura nam się wydłuża i koszt idzie niesamowicie. Natomiast jeśli chodzi o dokonanie samego spisu, no to mamy wstępnie oszacowany tylko, że się dopuszcza na terenie gminy lokalizację ferm fotowoltaicznych spełniających takie i takie warunki, nie? To ten zapis, wprowadzenie tego zapisu, czy prowadzenie całej procedury będzie nas kosztować tylko 14 tysięcy złotych. Tylko ja. Natomiast wszystko pozostałe to są koszty rzędu 60, 80, 90 w zależności od tego, jakie są podkłady mapowe. No tak to wygląda, takie są te procedury. Ja wiem, że ta odpowiedź na pewno nie będzie satysfakcjonować pana profesora, no ale takie jest życie, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne. I tego nie zmienimy, jest to po prostu trudne, no bo mówię, wprowadzenie nowych obszarów, zmian dotyczących różnego rodzaju zapisów, no to powoduje, że to opracowanie będzie mieć dużo większą, dużo obszerniejsze podkłady mapowe. No wszystko się zaczyna od początku tego.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z państwa chciałby zabrać jeszcze głos w punkcie. Proszę bardzo, pan Potocki.
Dziękuję panie Gile. Ja mam takie pytanie, prośbę do pana burmistrza. Chciałbym otrzymać kopię odpowiedzi na pismo mieszkańców ulicy Nowej i Okrzei, które wpłynęło do urzędu 12 września. Taką kopię chciałbym otrzymać. Dziękuję. Co zostało odpowiedziane tym mieszkańcom?
Dziękuję bardzo. Bardzo bym prosił o przybliżenie, czego dotyczy sprawa, bo kompletnie nie wiem.
Panie burmistrzu, sprawa dotyczy drogi, które mieszkańcy nazywają Żółką. Przy rozbiegu ulicy Nowej i Okrzej, to jest chyba ta droga łącząca ulicę Nową i Okrzej. Pismo wpłynęło do urzędu, ja tu nie mam niestety taki skandal, że nie widać, kto jest adresatem, ale wpłynęło do Urzędu Miejskiego 12 września 2013 roku i zostało przekazane odpowiednim osobom. Nie wiem, czy jest podpis, kto przekazywał. Pismo jest podpisane przez kilkunastu mieszkańców tamtych ulic.
No, z tego co widzę, bo ja tutaj mam akurat to pismo, nie wiem dlaczego panu ten skan nie wyszedł, ale to jest do burmistrza i radnych rady wsi. Dziękuję. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać w punkcie informacje bieżące? Nie widzę. Proszę? Dziękuję bardzo. Skoro nie ma informacji bieżących, stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w sesji. Zamykam obrady 36. sesji Rady Miejskiej w Kieszyni. Dziękuję.